Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Krystiana, który będzie realizował audycję z nami. W studiu są goście ksiądz Łukasz Kadziński, moderator wspólnoty małżeństw, z której wyrosła później Fundacja Maksymilianum, wikariusz w parafii warszawskiej pod wezwaniem świętego Rafała Kalinowskiego i świętego Alberta Chmielowskiego, współzałożyciel krucjaty różańcowej za ojczyznę i doktorant studiów u Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witamy
Będzie
serdecznie.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie wszystkich.
Na wieki wieków. Amen. Witamy. Są także Państwo Agata i Wojciech Rybczykowie z Marysią malutką, która w tej chwili pożywia się, 6-miesięczna.
Nie, 7 tygodni.
Siedmiotygodniowa, więc czasem da głos, bo coś tam pogada z Państwem.
Stosownie do swojego wieku.
Tak. Pani Agata jest prezesem Fundacji Maksymilianum i Państwo mają 4 dzieci.
Tak.
Razem z tą Marysią?
Tak, razem z Marysią 4.
3 synów, a Marysia jest jedyną córką, pierwszą.
Szczęść Boże, witamy Państwa bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Temat dzisiejszego naszego spotkania to wczesna pierwsza komunia święta.
Wczesna. No właśnie. Dlaczego nie normalnie, tylko wcześnie? No ale zastanówmy się, czy nie potrzeba nam świętych rodzin, czy nie potrzeba nam w kościele naszym większej liczby powołań, świętych powołań, kapłańskich, zakonnych, a to się z powietrza nie bierze. Oczywiście łaska Boża z jednej strony, ale dojrzałość rodziców. Czy przygotowujemy dzieci na obywateli nieba i do tego, by również już tu na ziemi podjęły budowanie tego królestwa, tym bardziej efektywne, im bliżej Boga. No więc właśnie, pierwsza komunia święta jest wielkim przeżyciem w rodzinie, nie zawsze religijnym całkiem, niekiedy to inne dominują znaczenia w tym czasie, ale jeżeli właśnie jest wczesna, to może od tego możemy się w jakiś sposób odciąć i całkowicie nadać sens taki, jaki my jako rodzice, kochający Pana Boga i chcący dla swojego dziecka jak najlepiej, pragniemy nadać, niezakłócony. Na początek ksiądz Łukasz Kadziński. Prosimy bardzo, księże.
Może na początku jakby kilka zdań, dlaczego akurat my dzisiaj mamy mówić o tym temacie. Tutaj dzięki życzliwości i radiosłuchaczy i Państwa tutaj prowadzących jesteśmy nie pierwszy raz tutaj. Ja chciałem przypomnieć, że nasza fundacja Maksymilianum zajmuje się tak zwaną domową edukacją, czyli wspieraniem rodzin, które nauczają swoje dzieci w domu. No i ponieważ jakby to nauczanie w domu obejmuje także nauczanie religii, nauczanie katechezy, więc w związku z tym i przygotowanie do sakramentów także odbywa się nie w szkole, w tej części, że tak powiem, którą do tej pory zajmowała szkoła, tylko w domu. A ponieważ, że tak powiem, jakby ten rozwój dziecka, tak jak to obserwujemy współpracując, czy ja obserwuję współpracując z rodzinami, które uczą w domu, szczególnie ten rozwój religijny, chociaż nie tylko, dzieci uczące w domu bardzo szybko się te dzieci jakby rozwijają, także bardzo szybko dojrzewają jakby do swojej indywidualnej relacji z Panem Bogiem. Wydawało nam się i okazało się jakby takie najbliższe nam czy oczywiste, jakby zajęcie się właśnie tematem wczesnej pierwszej komunii świętej i co może się pomija, tak mówiąc szybko, że to jest również wczesny pierwszy sakrament pokuty i pojednania. To tak troszeczkę jakby ten sakrament równie ważny jakoś wędruje na margines, czy znika jakby w tych wypowiedziach. Myślę, że jakby do tego, dlaczego on znika, dlaczego nie powinien znikać, to jeszcze myślę, że dzisiaj wrócimy do tego. Więc to jest jakby taka pierwsza myśl, dlaczego my mamy mówić jakby o pierwszej komunii. No ze mną jest tutaj małżeństwo, które już przygotowało jedno swoje dziecko, które przystąpiło już 2 lata temu do wczesnej pierwszej komunii świętej. Teraz przygotowuję drugie dziecko, więc jakoś podzielimy się tym doświadczeniem, bo jakoś też miałem tą łaskę współpracy przy tym przygotowaniu. Kiedy myślimy o wczesnej pierwszej komunii świętej, chociaż samo sformułowanie zakłada pewien ewenement w rozumieniu jakby przede wszystkim nauczania Kościoła, taki nie jest to ewenementem, nie jest to niczym nadzwyczajnym, ponieważ jakby ogólne przepisy kościelne sformułowane w katechizmie, w kodeksie prawa kanonicznego, którym impuls jakby tym sformułowaniom dał taki bardzo ważny dokument z roku 1910 papieża Piusa, świętego papieża Piusa X, dokument, którego nazwa to jest Quam Singularis, dokument, który jakby przywraca czy wprowadza, no to zależy jak na to patrzeć historycznie, ale mówi o komunii świętej dla dzieci, począwszy od 7 roku życia. Oczywiście mówi też o przypadkach jeszcze wcześniejszej komunii świętej, ale wobec dużego prądu, który zapanował w XIX wieku, papież odwołuje się do takiej herezji jansenizmu, która, że tak powiem, między innymi w komunii kładła nacisk na to, że komunia święta jest jakąś nagrodą za święte życie. Papież jakby odwraca to rozumienie, że to jest także lekarstwo komunia święta, że jest to bardzo konkretna pomoc w człowiekowi, który toczy walkę z grzechem jakby w swoim życiu. Tak więc jakby odwraca tę kolejność i właśnie mówi, że dzieci, te małe dzieci mające 7 lat, już mogą przystępować do komunii świętej i jako takie można je do tego przygotowywać. Papież też wprowadza kryteria, które no, są ważne z racji prawa kanonicznego aż po dziś dzień. To są te same kryteria, które stwierdzają jakby o tym, czy dana osoba, czy dane dziecko jest przygotowane do tego, aby przystąpić do komunii świętej. I tymi warunkami, może od razu powiem, jest to, że kandydat, no tutaj dziecko jest ochrzczone, ma jakby to rozróżnienie, że przyjmując komunię świętą nie przyjmuje zwykły chleb, nie przyjmuje opłatek, ale że jest to ciało Pana Jezusa. Chociaż oczywiście papież tutaj zastrzega, co jest ważne wobec różnych sporów dotyczących świadomości tego dziecka, wiedzy teologicznej, papież rozstrzyga tutaj mówiąc bardzo mocno, że nie chodzi, żeby dziecko miało jakąś nie wiadomo jaką wiedzę na ten temat, czym jest, czy umiało jakoś objaśniać. Po prostu, żeby umiało rozróżnić, że nie jest to zwykły chleb, tylko że jest to Pan Jezus, nie? I to taka zupełnie jakby podstawowe rozróżnienie. Dalej wśród tych warunków jest taki, że no to dziecko jest w stanie jakby adorować Pana Jezusa, czyli oddać Mu cześć, no czy swoją postawą, czy słowem, czy gestem, czy przygotowaniem jakby. I wreszcie warunkiem jest jakby rozróżnienie no, dobra i zła, które pomaga jakby w nazwaniu grzechu, a w związku z tym przygotowanie się do spowiedzi, no i tak naprawdę no, po prostu do życia w łasce uświęcającej przez korzystanie częste z sakramentu pokuty i pojednania. To są takie warunki, które wtedy papież sformułował. I to są warunki dla całego Kościoła, znaczy, tak jak mówię, te warunki powtarza później kodeks prawa kanonicznego i takie warunki są, że tak powiem, dla całego powszechnego Kościoła. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że komunia święta jest w drugiej klasie szkoły podstawowej, bo tak się wszędzie dzieje. Teraz nastąpiło pewne zamieszanie z racji z obniżeniem wieku szkolnego pojawił się jakby pewien problem, to która to klasa tak naprawdę ma być, czy to ma być 9 lat, czy 10, czy ma być druga klasa, czy trzecia, czy no po to, więc w niektórych diecezjach jest, zaczęło się, że tak powiem, jakby namysł na ten temat, jak to ma być, ale no warto by od razu jakby powiedzieć, trochę tak wybijając jakby nas wszystkich, ja też kiedyś musiałem się wybić z takiego myślenia, że tak naprawdę jakby nigdzie Kościół oczywiście nie sformułował, że dziecko w drugiej klasie szkoły ma przystępować do komunii, szczególnie, że no, system szkolnictwa no, taki, a nie inny, no, akurat jest dzisiaj, dawniej był inny, były inne klasy, były inne, no, no wiadomo, dzieci nie miały też konkretnego wieku iścia, pójścia do szkoły dawniej, no, więc jest to coś bardzo umownego, nie ujętego tak naprawdę żadnymi dokumentami Kościoła, więc nigdzie nie jest powiedziane dla Kościoła powszechnego, że Komunia Święta ma się odbywać w drugiej klasie. Jest to coś bardzo umownego, jest to coś, co po prostu się utarło, coś, co przyjęło się, coś, co no całkiem możliwe, że kiedyś spełniało swoją rolę, ale warto powiedzieć, że no jest bardzo wiele przesłanek do tego, aby sobie dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy dalej taką rolę to pełni, ponieważ no wiemy, że to jest oczywiście szeroki temat katechezy w szkole. Wiemy, że katecheza od wielu lat wróciła w Polsce do szkoły, ale wiemy równie dobrze, to widzimy, że no zniknęła tak naprawdę z parafii, z kościoła katecheza przedsakramentalna na różnych poziomach, przy różnych sakramentach. I w związku z tym, no właśnie jest problem, czy mamy tą na przykład Komunię Świętą obliczać, nie wiem, wiekiem dziecka, poziomem szkoły, klasy, czy mamy, że tak powiem, no patrzcie, tak jak mówią dokumenty Kościoła, jak mówił święty Pius X, patrzeć na tą dojrzałość tego kandydata, tego dziecka, niezależną od wieku, niezależnie czy on będzie miał 7, 8, 9, 10, czy nawet więcej lat, kiedy tak naprawdę będzie przygotowany do tego, aby spotkać się z Jezusem Chrystusem eucharystycznym, obecnym jako żywy i prawdziwy w Przenajświętszym Sakramencie. Tak więc jakby stąd się bierze temat wczesnej pierwszej Komunii Świętej. Dla nas jakby, dla nas, dla naszego środowiska jakby bardzo ważnym dokumentem okazał się dokument, który wydał ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita diecezji szczecińsko-kamieńskiej, chociaż nie jest to nasza diecezja, bo my pochodzimy z archidiecezji warszawskiej, ale jako dokument, jako pewne ciekawe dla nas ujęcie jakby całej sprawy, czy całej rzeczywistości. Ten dokument to są normy dla diecezji szczecińsko-kamieńskiej dotyczące no, przystępowania do pierwszej Komunii Świętej, pierwszej spowiedzi świętej. I co jest jakby istotne w tym sakramencie, bo ksiądz arcybiskup w tym dokumencie jakby no, przekłada te akcenty, rozkłada jakby w inny sposób, w innym miejscu niż to, co jesteśmy do tej pory przygotowani. Po pierwsze, kryterium, czy dziecko ma iść do Komunii Świętej, nie spoczywa ani na szkole, bo to jest druga klasa szkoły podstawowej, ani no właśnie na katechecie, katechetce, nawet nie na księdzu. Bardzo mocno ksiądz arcybiskup pisze, że tymi, którzy powinni wnioskować czy starać się o Komunię Świętą, dla dziecka są rodzice i tak naprawdę to oni, którzy mają narzędzia, aby to rozeznać, którzy współpracują z dzieckiem, patrzą na jego wzrost, którzy go katechizują, którzy go uczą, widzą po prostu go w życiu, widzą jak się modli i tak dalej, to oni powinni zadecydować o tym momencie, kiedy prosimy o Komunię Świętą dla naszego dziecka. Wiadomo, że decyzję podejmuje kapłan, proboszcz, który jest jakby odpowiedzialny za całą swoją parafię, za wszystkich wiernych, ale tymi, którzy mówią, że to już według nas jest ten czas, to są rodzice. To jest jakby pierwsza bardzo, bardzo ważna sprawa, niby oczywista, a jednak istotna, jakby wynikająca z tego dokumentu. Drugim jakby rozłożeniem akcentu jest to, że nie ma wcale jakiegoś założenia czy oczywistości, że Komunia Święta musi być grupowa. Że oto trzeba stworzyć dopiero jakąś grupę, tak jak, nie wiem, jak się wchodzi po muzeum z przewodnikiem, to trzeba mieć grupę, nie wiem, 20-30 osób i dopiero wtedy możemy. To tak nie działa w przypadku sakramentów, bo sakramenty no, są rzeczywistością indywidualną. To każdy sakrament jest rzeczywistością indywidualną, chociaż oczywiście w rozumieniu tego, że cały Kościół patrzy na to, jest w tym znaczeniu tylko publicznym, nie? Że wszyscy widzą, że inni przystępują do sakramentów, ale jak, nie wiem, jak się spowiadam, co mówię, no to jest indywidualne. No, komunia, bierzmowanie, małżeństwo, kapłaństwo, to wiadomo, to jest nasza osobista więź z Chrystusem. I jakby ten dokument księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi jakby przypomina właśnie o tym, że tak naprawdę spowiedź jest to rzeczywistość indywidualna i tylko indywidualnie można podejść do wieku dziecka. I tu nawet nie chodzi o to, że ten dokument wprowadza wczesną pierwszą komunię świętą, chociaż również o nim mówi, ale tak naprawdę wprowadza indywidualną komunię świętą, przypominającą, że jakby no kryterium, są kryteria dotyczące dyspozycji tego dziecka i one warunkują tutaj. I niezależne, czy to będzie, nawet mówi ksiądz arcybiskup, o przypadkach, że niektóre dzieci może będą miały więcej niż 14 lat i dopiero wtedy będą przygotowane, aby przystąpić jakby do tego sakramentu. Ale ważniejsze jest jakby tutaj indywidualne podejście i rozeznanie. I no, takim mocnym jakby zdaniem księdza arcybiskupa jest to, że no właśnie w diecezji szczecińsko-kamieńskiej od zeszłego roku nie ma komunii świętej w drugiej klasie szkoły podstawowej. Jako takie, jako grupowe, jako że wszyscy przekroczyli ten, że tak powiem, próg i w związku z tym się przygotowują do komunii. Nie. Muszą wnioskować rodzice w tym wieku, tak jak będą uważali, że jest to potrzebne dla ich dzieci.
To znaczy idą do księdza proboszcza, jakieś pisemko składają?
Tak jest, znaczy przychodzą, no czy to będzie pismo, czy to będzie rozmowa, no to już jest jakby kwestia też decyzji księdza proboszcza, czy w danych diecezjach, jeżeli one jakby pójdą jakby za tym, ale no właśnie, to rodzice jakby wnioskują w taki czy inny sposób o to, do proboszcza.
A jeżeli teraz mówimy już o wczesnej pierwszej komunii świętej, to od jakiego wieku rodzice mogą, że tak powiem, z takim wnioskiem do księdza proboszcza iść?
Papież Święty Pius XII jakby mówił właśnie o tym wieku 7 lat. Tutaj ksiądz arcybiskup Dzięga również mówi o tym, że samym wieku, czy w innych diecezjach, archidiecezji wrocławskiej, gdzie również wprowadzono takie normy, też mówi o tymże wieku. Czy w innych diecezjach, po tych diecezjach jest jednak więcej, które jakby się odniosły jakby do tej rzeczywistości. Ale papież Pius XII również mówił, i to też jakby zanim tutaj w tych normach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej również to jest możliwość jeszcze wcześniejszego przystąpienia. Po pierwsze wtedy, kiedy widać, że dziecko już jakby te kryteria spełnia, swojego wewnętrznego przygotowania i gotowości, bardzo pragnie tego. To jest jakby jedna sprawa. No i druga taka, o której też, nad którą się bardzo pochyla papież Pius XII, to jest przypadek jakby choroby dziecka, szczególnie tej choroby śmiertelnej, że wtedy no nie wolno jakby odmawiać. Była taka praktyka, że niektórzy zakazywali dawania dziecku komunii świętej, a jakby papież tutaj mocno powiedział, że są to takie przypadki, gdzie koniecznie trzeba właśnie dziecku przygotowującemu się szczególnie, no cierpiącemu, szczególnie przygotowującemu się na śmierć, no to ta komunia święta to jest właśnie ta jego siła, jego umocnienie jakby w tym wszystkim.
Ksiądz na początku wspomniał, że takie ogólne kryteria to są takie, że dziecko ma być ochrzczone, że ma rozumieć, że ten chleb to nie jest jakieś ciasteczko, tylko że to jest Pan Jezus, że umie oddać cześć Panu Jezusowi, odpowiednio zachować się, adorować Pana Jezusa i umie również rozróżniać dobro od zła w tym kierunku, że właśnie chce ze zła rezygnować, chcieć dobra. Ale konkretnie, jeżeli już przygotowujemy dziecko, to wiadomo, w domu o przygotowaniach będą tutaj mówili małżonkowie, ale ksiądz prawdopodobnie, proboszcz, da jakieś wytyczne, że dziecko ma umieć, co, Ojcze Nasz powiedzieć, 10 przykazań Bożych. Jak to jest? Co dziecko musi umieć?
No, to jest taki...
Czy to
taki,
jest indywidualne?
Znaczy... I tak, i nie. Znaczy, praktyka niestety jest często jakby indywidualna. No, tak jak ja z jakiegoś swojego doświadczenia jakby bycia na różnych parafiach, no mogę powiedzieć, że to, co ja pamiętam z mojego dzieciństwa, co pamiętają moi rodzice ze swojego dzieciństwa, kiedy były, no, tak jak na rozumienie dziecka, bardzo poważne egzaminy. Dziecko z pewnym lękiem przystępowało, rodzice czasem też, bo Na biednej parafii stary proboszcz opowiadał, że jak dziecko nie umiało odpowiedzieć, to się rodziców pytało. No oni też drżeli, czy będą umieli odpowiedzieć. Ale to był jakby bardzo taki no, poważny egzamin, gdzie były no, ileś tych 10 pytań, na które trzeba było umieć odpowiedzieć i tak dalej. No a dzisiaj no tak naprawdę jakby ten egzamin, no tutaj się właśnie włączają te wszystkie różne, byśmy powiedzieli, psychologizmy, no i żeby dziecka nie stresować, nie denerwować, żeby się nie przejmowało, żeby wszystko na luźno, żeby wszystko radośnie, hip hip hura i do przodu i tak dalej, więc te egzaminy przestają jakby mieć jakby swoje tak naprawdę znaczenie i tak też myślę, ja osobiście w parafii w ostatnich latach nie przygotowywałem dzieci, ale patrząc na ich umiejętność, czy raczej nieumiejętność nawet podstawowych modlitw, no to stwierdzam, że chyba tutaj daleko się jakby odeszło tak naprawdę od jakichś konkretnych wymagań.
To znaczy mówimy o przeciętności, natomiast są rodzice, którzy chcą czegoś więcej i to już nie jest przeciętność, oglądanie się na innych, tylko rodzice, którzy mają własną wizję rozwoju swojego i rozwoju swoich dzieci i chcą je przygotować na obywateli nieba. To może tyle, tak? Na razie ksiądz Łukasz Kadziński wprowadził nas w to zagadnienie wczesnej pierwszej Komunii Świętej, a teraz państwo, małżonkowie Agata i Wojciech Rybczykowie.
Tak, to może kilka słów na temat tego, jak ta pierwsza, wcześniejsza Komunia Święta wygląda z perspektywy rodziców. My w tym momencie przygotowujemy naszego drugiego syna do wcześniejszej pierwszej Komunii Świętej, która, jeżeli Bóg da, odbędzie się w grudniu. Natomiast mamy już za sobą przygotowania i mieliśmy okazję uczestniczyć w pierwszej, wcześniejszej Komunii Świętej z naszym pierwszym synem. Było to 2 lata temu. No i zaczęło się po prostu od tego, że widzieliśmy, że on chce tej wcześniejszej komunii, było widać w tym, jak on się zachowuje, no i po prostu też o tym mówił. W związku z tym pojawiło się też w nas takie pragnienie, że skoro widać, że chce i jakby widać, że też zbliża się do Pana Boga, to czemu nie? Może rzeczywiście tą pierwszą komunię troszeczkę przyspieszyć, żeby miał okazję skorzystać z tej łaski trochę wcześniej. No i w momencie, gdy ta myśl się pojawiła, to jakby pojawił się pierwszy problem, no bo nie do końca wiedzieliśmy, jak temat ugryźć, bo w naszej diecezji też troszeczkę jest tak, że jakby nie ma kogoś, kto tym się zajmuje, tak? Nie, ten temat, przynajmniej nie spotkaliśmy nikogo takiego, w związku z tym to było dla nas trochę takie trudne, żeby to rzeczywiście jakby przygotować i zorganizować. I akurat tak się złożyło, że jako wspólnota spotkaliśmy się w tym okresie z arcybiskupem Dzięgą i nasz syn na takiej rozmowie, gdzie było kilka małżeństw i też dzieci, powiedział przy arcybiskupie, że chciałby po prostu, chciałby przyjąć Komunię Świętą wcześniej. I okazało się, że ksiądz arcybiskup jakby stworzył nam taką przestrzeń i możliwość u siebie w diecezji. W związku z tym no, mieliśmy już poprzeczkę na tyle wysoko że i widzieliśmy tą możliwość, że stwierdziliśmy, że tak, zaczniemy to robić i przygotowywać. I tutaj też skorzystaliśmy z pomocy księdza, który towarzyszy nam we wspólnocie, księdza Łukasza. Wspólnie z księdzem Łukaszem ustaliliśmy tematy przygotowań, ważne tematy, które dziecko powinno znać, w których powinno umieć się poruszać przed przyjęciem Pana Jezusa. I przygotowania już wyglądały tak, że te tematy jakby przerabialiśmy z synem my jako rodzice, a później po każdym z tych tematów ksiądz jakby podsumowywał to już z nim i sprawdzał, czy on rzeczywiście to rozumie. Także to był ważny element, no i oczywiście no w zasadzie najważniejszym elementem i też takim, który no jakby dźwigał całą rodzinę do góry, tak, duchowo, to była modlitwa wspólna, która oczywiście no powinna być, natomiast jak już przygotowujemy dziecko do pierwszej komunii, wcześniejszej jeszcze do tego, no to jest dodatkowa mobilizacja, no i wtedy rzeczywiście staraliśmy się, żeby ta modlitwa, mimo że ja wracam z pracy późno, była po prostu. Także to był jeszcze jeden z elementów. No ale jakby w tym wszystkim było też rzeczywiście widać to, że nasza cała rodzina jakby w tym uczestniczy i cała rodzina na tym korzysta. I tutaj takim bardzo ładnym obrazkiem tego, jak ważne to było dla wszystkich członków naszej rodziny, było takie zdanie naszego drugiego syna, Piotrka, który stwierdził, że skoro jego starszy brat przyjmuje komunię, to musimy mu kupić garnitur, no bo to jest na tyle ważna uroczystość, że on nie może bez garnituru pojawić się na komunii brata. Także to taki drobiazg, ale było widać rzeczywiście, że oprócz tego, że my wszyscy przeżywamy, znaczy my rodzice, to jeszcze dodatkowo rodzeństwo też jakoś w tym jest, to widzi i chce uczestniczyć i wie, że to jest coś bardzo ważnego.
Jeżeli można spytać, jak długo wcześniej, przed tą pierwszą komunią świętą, zaczęliście Państwo przygotowania?
Przygotowania trwały około roku i to było tak, że to było 12 miesięcy, ale z tych 12 miesięcy 6 to rzeczywiście były takie bardziej intensywne przygotowania i w te 6 miesięcy to były już te spotkania również z księdzem Łukaszem, który nam pomagał. I tak to wyglądało. Te 12 miesięcy to myślę, że był optymalny czas.
I jeżeli ksiądz może zdradzić, jakie to były tematy w skrócie?
Znaczy, ja chciałem jakby rozpocząć od tego, żeby trochę przybliżyć jakby na taką historię zbawienia w skrócie, znaczy no, na poziomie jakby dla dziecka od jakby stworzenia świata, od no, tych wielkich znaków jakby Starego Testamentu, od Księgi Wyjścia, od Mojżesza, aż po no właśnie Nowy Testament.
Pierwsza historia zbawienia.
Ale tak, dokładnie, tak. No to historia zbawienia, potem oczywiście jakby cała historia związana z niewolą w Egipcie, z wyjściem, ze złożeniem jakby ofiary, z Paschą. No i później jakby tak naprawdę no, Pascha, która jest zapowiedzią tak naprawdę wydarzeń, które zrealizują się w Chrystusie, no więc narodzenie Pana Jezusa i nauczanie Pana Jezusa, ostatnia wieczerza, śmierć na krzyżu właśnie, a potem już przeszedłem jakby do tych tematów, czym jest właśnie w związku z tym grzech, no bo jak Pan Jezus umarł, no to za to, żeby nas odkupić od grzechów, no więc całe działanie jakby zła, walka ze złem, z grzechem, czym jest grzech. No i aż do sakramentów, które nas z tego ratują, no i aż do wytłumaczenia na tyle, ile się dało. A byłem naprawdę bardzo zadziwiony, jak wiele się dało, nawet o przeistoczeniu opowiedzieć i potem odpytywałem i ten wtedy no Janek miał 6,5 roku, więc że tak powiem, no referował mi tak naprawdę jakby co się dzieje, że właśnie się przemienia i tak, i dlaczego, no i właśnie jakby aż do tego, czym jest Eucharystia.
Ale nie przepytywał ksiądz, uczynki miłosierne co do ciała, co do duszy i takie wyliczanki były, czy nie?
No w tym czasie jakby, że tak powiem, tych tematów, no to oczywiście był oddzielny temat jakby do przerobienia przez rodzice, kiedy były te podstawowe właśnie modlitwy, czy dekalog, czy no to oczywiście jakby było, to jest jako element, ale jakby ja już go zostawiłem rodzicom. Później, to pewnie jeszcze zaraz Wojtek powie, no, był taki element, zresztą tak właśnie bardzo ładnie ksiądz arcybiskup Dzięga jakby zaproponował, żeby proboszcz miejsca tam, gdzie byliśmy, żeby też przeegzaminował jakby, żeby to było. No i tam był właśnie element jakby pytania z tych rzeczy. To.
Dla wyjaśnienia słuchaczom, dlaczego z Warszawy nagle do diecezji szczecińsko-kamieńskiej, bo tam akurat odbywały się letnie rekolekcje, to znaczy z wyprzedzeniem rocznym już Państwo pomyśleli o tym, żeby właśnie również prawdopodobnie tam, bo już te dokumenty ksiądz arcybiskup Dzięga wydał i na tej podstawie, żeby po prostu, żeby on był też na tych rekolekcjach, bo to tak jakoś staracie się, żeby biskup uczestniczył.
Te normy, o których ja mówiłem, to jest, my się troszeczkę śmiejemy oczywiście, bardziej to na żartobliwie, jako efekt tej pierwszej komunii, bo one były później, więc o których wspominałem. ale jakby właśnie no, ksiądz arcybiskup podjął taką decyzję jakby wcześniej. No, oczywiście miał prawo, później się pojawiły te normy jakby dla całej diecezji, a to był bardzo taki konkretny.
To może
przykład.
Doping to był nawet.
Możliwe.
Drodzy Państwo, jeżeli coś oprócz naszych dorosłych głosów Państwo słyszą, jakieś leciutkie kwilenie, to jest po prostu Marysia, która ma swoje prawa też, żeby głos zabrać. Proszę bardzo, panie Wojtku.
Tak to rzeczywiście działo się na rekolekcjach letnich, ale oczywiście musieliśmy dopełnić pewnych formalności. No i w związku z tym, że to nie było u nas w diecezji, ani nawet nie u nas w parafii, no to musieliśmy mieć zgodę proboszcza naszej parafii. No jak już mieliśmy zgodę proboszcza naszej parafii, to mieliśmy również zgodę proboszcza miejsca, w którym ta pierwsza komunia miała miejsce. No i również proboszcz miejsca dodatkowo przeegzaminował Jaśka. I tam również dokonała się pierwsza spowiedź. Także tak to wyglądało. Dla nas bardzo ważne w tym wszystkim jeszcze było to, że to był zupełnie inny rytm przygotowań, taki bardzo spokojny. Mieliśmy możliwość, wydaje mi się, że jakoś bardziej też towarzyszyć synowi i w czasie tych przygotowań i w samej komunii, bo po prostu byliśmy my, on i Pan Jezus, albo odwrotnie, Pan Jezus, on i my, ale tak to wyglądało. No i rzeczywiście to też było mocno ukierunkowane na Pana Jezusa, bez całej tej otoczki. Nie było jakiegoś szału prezentów, jakiegoś bezrefleksyjnego przeżywania w grupie tego wszystkiego, takiego porównywania się, jak to też ma miejsce w trakcie normalnych jakichś tam grupowych komunii, gdzie później wiadomo, że jak dzieci wrócą do klasy, to każdy się chwali, co dostał i już zaczyna się porównywanie, a zapominamy o tym, co było rzeczywiście najważniejsze, czyli przyjęcie Pana Jezusa do serca po prostu.
Pani Agato?
To rzeczywiście ważne, co mąż mówi, bo tak dokładnie było z naszym synem. Mamy dodatkowo to niesamowite doświadczenie uczenia w domu, więc jakby od tej całej otoczki Janek był w tym czasie przygotowany, teraz nasz drugi syn Piotr oddzielony. Więc jakby to zupełnie nie znał tych wszystkich rzeczy. My nawet mu sami nie mówiliśmy, że będą jakiekolwiek prezenty, chociaż rzeczywiście prosiliśmy rodzinę, że jeżeli by mieli ochotę zrobić jakieś prezenty, to żeby były to prezenty jakoś związane z tym dniem, związane duchowo, niezwyczajowo, to znaczy nie rower, nie zegarek, tylko po prostu jakieś takie prezenty duchowe, czy jakoś wspierające rozwój duchowy. Także po pierwsze one, jeżeli już tutaj o prezentach mówimy, choć one nie są najważniejsze, to dla naszego syna same prezenty były zaskoczeniem, ale też jak później uczestniczyliśmy w rodzinie w jakichś komuniach, to wszystkie te prezenty takie popularne, jak na przykład tablet, no on był zaskoczony tym, wręcz mówił później, tablet na komunię to jakoś bez sensu i mu po prostu to ze sobą się nie zgrywało. Więc rzeczywiście no, niesamowitą rzeczą była ta możliwość jakoś ochronienia też od tego, bo tak naprawdę myślę, że w tym rodzinnym przeżywaniu pierwszej komunii to jest największą wartością, że ten akcent jakoś, to życie jest w rodzinie i ono i wymaga od rodziców bardzo wiele, bo tak naprawdę no my stając do tych przygotowań też widzieliśmy swoje braki, tak? Albo one się też w tych przygotowaniach ujawniały. Więc od nas takiej dużej mobilizacji wymagały. Na pewno tutaj nie byłoby to możliwe bez tej ogromnego dopingu księdza Łukasza i rzeczywiście niezwykłą jest rzeczą też gdzieś tam mieć w swoim środowisku kapłana, który też zna taką rodzinę, jakby widzi, jak rozwijają się te dzieci, też może podpowiedzieć, no słuchajcie, to jest dobry moment, warto to zrobić, albo poczekajcie jeszcze chwilę. I rzeczywiście porównując naszych dwóch synów, no oni nie będą tak wiekowo, literalnie w tym samym momencie tą Komunię Świętą przyjmować. I też uważam to za jakąś taką rzecz niesamowitą, bo rzeczywiście, no tak jak ksiądz Łukasz też tutaj mówił wcześniej, no ważne jest to indywidualne podejście, ważne jest to, żeby w tych dzieciach było widać, że coś tam w kierunku Pana Boga zaczyna się dziać. Nam się wydaje, słysząc te wymagania papieża Piusa X, że te wymagania są takie proste, ale tak naprawdę to myślę, że wielu dorosłych, jakbyśmy spróbowali rozliczyć z tej umiejętności adorowania Pana Jezusa, czy w kościele zachowanie, na przykład przechodząc chociażby przez środek, uklęknięcia, takiego uczciwego uklęknięcia przed Najświętszym Sakramentem, to wielu dorosłych tego nie robi. Także rzeczywiście, tak naprawdę, zwłaszcza jakby w dzisiejszych czasach, nie jest to takie proste wcale.
Ja może chciałbym tak może jeszcze takie dwie rzeczy dopowiedzieć. Bardzo interesujący jest argument, jaki i papież Pius X, a później w bardzo podobnych słowach w liście do rodzin prymas Wyszyński w 1952 roku argumentuje jakby kwestię wczesnej komunii świętej. Ktoś by mógł zarzucić, że jest to taki argument pietystyczny, jakiś zbyt pobożnościowy, ale obaj piszą o tym, że żeby dać ten sakrament Komunii Świętą wtedy, kiedy dziecko jeszcze nie zna tak dobrze zła, nie zna tak dobrze grzechu, jeszcze nie jest tym grzechem, nie wiem, dotknięte czy zniszczone. I żeby w tym momencie jakby przyjść jakby z tą łaską, z tym umocnieniem jakby w Chrystusie, z tym związaniem jakby dziecka z Chrystusem. To jest coś bardzo takiego pięknego. I myślę też, taka druga sprawa jakby o tym, że też coś tak zupełnie, jak ja popatrzę po parafiach, po parafii, niesamowitego jakby w tym indywidualnym przygotowaniu i przeżyciu Komunii Świętej, no po dzisiaj jakby ta presja środowiska, presja grupy, presja innych osób jest no ogromna. Znaczy tak, no aż zgorszeni czasem patrzymy, szczególnie jakby na Komunię Świętą, ile tam jest w tym śmiania się, popychania, patrzenia, porównywania, wygłupiania się i tak dalej. No wręcz jakby no, to się zatraca jakby tak naprawdę całą jakby świętość tego właśnie w ten sposób. Jak to się jakby w tym momencie dzieje. I tak naprawdę dotykamy tutaj jeszcze jednego takiego, no myślę, że bardzo ważnego dla w ogóle duszpasterstwa tematu, ponieważ no co by nie powiedzieć, ale patrząc na tych, którzy przystępują, czy to będzie do przenoszą dziecko do chrztu, czy dzieci, które przychodzą z rodzicami do pierwszej Komunii Świętej, czy młodzież, która przychodzi do bierzmowania, to tak naprawdę mamy ludzi bardzo różnych, ale nie dlatego, że pochodzą z różnych, nie wiem, w tym momencie klas społecznych, czy środowisk, czy różny status majątkowy mają, bo chociaż oczywiście te różnice są, to one jednak no, nie widać na pierwszy rzut oka. Nie wiem, czy ktoś ma markowe ubrania, czy nie i czy takim czy innym samochodem przyjeżdża. Nie z tego robi się różnica. Ale z tego, czy rodzina jest blisko Boga, czy nie, czy żyje życiem sakramentalnym, czy zupełnie nie, czy dziecko zna Boga, czy zupełnie jest to... To tu są ogromne, ogromne zmiany. I w tym momencie, no co robić, kiedy mamy w jednej grupie, nie wiem, przygotowania do bierzmowania, do komunii, dzieci zupełnie różne pod tym względem. I w którą stronę ciągnąć? W dół, do góry, podkreślać różnice, niwelować między nimi? No właśnie, to jest wielki problem. I tak naprawdę, jeżeli chcemy prawdziwie przygotować do sakramentu, to trzeba myśleć coraz więcej i więcej o indywidualnym podejściu i przygotowaniu do tego sakramentu. Nie mogła z nami być jakby dzisiaj tutaj z racji swojego stanu błogosławionego. Jeszcze jedna mama, która teraz przygotowuje swoją córkę do wczesnej pierwszej Komunii Świętej, ale uczestniczy właśnie w naszej edukacji w ramach Maksymilianum, uczy swoje dzieci jakby w domu i myślę, że też troszeczkę chwilę się jakby podzieli swoim doświadczeniem.
Witamy Panią Justyno. Szczęść Boże.
Niech będzie posłany Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Słuchamy.
No tak jak już ksiądz Łukasz powiedział, jestem mamą. Trójki dzieci, czwarte noszę pod sercem. I uczę moje dzieci w domu. W tej chwili najstarszą córkę, prawie siedmioletnią, przygotowujemy wraz z mężem do wcześniejszej pierwszej Komunii Świętej. Choć pociągnięci też przykładem Agaty i Wojtka, a głównie patrząc też na Janka i na to, jak co Pan Bóg działa w jego życiu. No i pragnąc też, żeby nasze dziecko mogło już jakby uzyskać łaski płynące z sakramentu Eucharystii. Kiedy pierwszy raz stanęliśmy z tym tematem, to na pewno z takim pytaniem wewnętrznym, czy my w ogóle damy radę. Czy my sami jesteśmy, nie wiem, na tyle dojrzali duchowo, żeby naszemu dziecku przekazać gdzieś do końca wiarę, miłość też do Pana Jezusa Eucharystycznego. Więc takim chyba pierwszym skutkiem to w nas było przemiana naszego podejścia do Eucharystii, jakoś tak, nie wiem, większe zrozumienie, czy po prostu nawet poszukiwanie większego zrozumienia, czy wzbudzanie w sobie większej miłości do Chrystusa. No i zaskutkowało to się też tym, że zaczęliśmy coraz bardziej obserwować nasze dziecko, uczyć się Marysi i widzieć jakby, w którą stronę pracować z nią, jakie rzeczy jakby, nad jakimi rzeczami musimy popracować jeszcze przed pierwszą Komunią Świętą. No na pewno pierwszą taką jakąś kwestią była praca nad uwagą i skupieniem na mszy świętej. No i tutaj jakby widać taki indywidualizm, który był podkreślany, dlatego że Marysia nie ma problemu w miarę ze staniem spokojnie, ale widać, że myślami odpływa sobie czasami gdzieś, więc jakby zaczęliśmy zwracać uwagę na skupienie, na zaangażowanie jej w mszę świętą. Również po lekturze książki Mali Przyjaciele Jezusa Eucharystycznego pani Hunter zaczęliśmy zwracać uwagę na coś takiego jak Komunia Święta Duchowa. Czyli za każdym razem, kiedy podchodziła razem z nami, myśmy podchodzili do komunii, ona podchodzi razem z nami po błogosławieństwo, żeby po prostu to moment, kiedy ona może już teraz zapraszać Pana Jezusa do swojego serca i wyrażać takie pragnienie, żeby On przychodził do jej serca. Również musieliśmy jakby podjąć takie rozmowy o pragnieniach jej, czy ona chciałaby. Tak, ona jakby sama z siebie takich pragnień nie wyrażała, to też jakaś tam kwestia charakterologiczna, ale podjęliśmy takie rozmowy, jakby usłyszeliśmy, że ona chce przystąpić już teraz do pierwszej Komunii Świętej. Tak technicznie, jak to wygląda, no to dla nas jakąś taką dużą podporą są pewne książki, z których korzystamy. Z książki Pójdź do Jezusa, Historia Świętej, Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej, czy z dwóch książek pani Hunter, już tu przytoczonej przeze mnie, Mali Przyjaciele Jezusa Eucharystycznego, czy z takiej książki Przyjdź do mnie Jezu, już takiej jakby konkretnie przygotowującej do Pierwszej Komunii Świętej, jakby opisujący proces w rodzinie, jak to wygląda. No i też w takiej codziennej pracy to spory nacisk kładziemy na pracę nad charakterem Marysi. I takie jakby zwracanie uwagi na to, że no, ona się przygotowuje do pierwszej Komunii Świętej i na pewne rzeczy musi uważać i pewne rzeczy też jakby nazywamy jasno, tak, że pewne rzeczy są grzechem i że ona jakby musi zwracać uwagę na to, żeby być bardziej życzliwa, bardziej pomocna, nie wiem, powściągać pewne swoje rzeczy. Więc tak. No na pewno jakoś naturalnie w rodzinie odbywa się to ta nauka modlitw, tak? One po prostu odmawiamy wspólnie razem pacierz, no i po prostu kolejne modlitwy jakby pojawiają się w tym pacierzu, tak? No, jak ona była mała, zaczynaliśmy od Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario. Od jakiegoś czasu 10 przekazań Bożych, wierzę w Boga i po prostu jakby te modlitwy też same wchodzą, nie tylko w nią, ale i od razu jakby w młodsze rodzeństwo przy okazji. Jakby też to takie istotne, no to jakby ja widzę bardzo dużą różnicę, dlatego że mamy 2 lata młodszego syna, też dla niego myślimy o wcześniejszej pierwszej Komunii Świętej. No i widać, że jakby przy Franciszku na zupełnie inne rzeczy już można zwracać uwagę, czy trzeba będzie w przyszłości zwracać uwagę, że ta praca z każdym dzieckiem nawet w tej samej rodzinie no, wygląda, czy będzie wyglądała inaczej po prostu. W ramach przygotowań.
Dziękujemy Pani Justyno za świadectwo i życzymy, by Marysia czyniła postępy i również Państwu. Życzymy również pogłębiania tej więzi z Chrystusem, bo pierwsza Komunia Święta, zresztą jak każda pierwsza Komunia Święta, szczególnie wczesna, daje szczególne szanse rodzicom. Dodatkowy doping do tego, by wzrastać duchowo. To jest na pewno. Ktoś, kto już tego doświadczył, takiej Komunii Świętej w swojej rodzinie, to wie, że to jest taki doping. Bóg zapłać, Pani Justyno, z Panem Bogiem.
Właśnie Pan mówił o tej rodzinie, ale też sama liturgia tej pierwszej komunii rodzinnej, bo też tak ją nazywa arcybiskup Dzięga, wygląda troszeczkę inaczej. Dla mnie to było osobiście niesamowitym przeżyciem. Komunia, tak jak zwykle bywa, zaczęła się przed kościołem, ale zaczęła się od tego, że to my błogosławiliśmy syna jakby na przyjęcie tej pierwszej komunii świętej. Cały czas wchodziliśmy do kościoła z nim i cały czas jakby siedzieliśmy z nim. To było też takie wyjątkowe doświadczenie. Myślę, że też tu mąż mówił o tym, że pewnych rzeczy udało się uniknąć. No właśnie, udało się uniknąć przepychania się między sobą albo też właśnie takiej konieczności na takie dzieci są w grupie, musztrowania ich czy przez fotografów, czy przez panią katechetkę, która chodzi i nieustannie jakby tak naprawdę też często ustawia ich do zdjęć, czy równo i te dzieci są dosyć tym skołowane. No myśmy cały czas siedzieli z synem, więc to wszystko jakoś tak odbywało się bardzo, tak można powiedzieć, skromnie i spokojnie. Syn był w garniturze i w komży, ale też w związku z tym, że był sam, no nie jakby ten element patrzenia, kto jak jest ubrany, jakby jego nie było. On miał tylko poczucie takiego, tej konieczności jakby wyglądania szczególnie elegancko. Jakby to też był pierwszy jego garnitur, jakby na tą okazję specjalnie przeznaczony wcześniej z tatą i właśnie z naszymi przyjaciółmi ze wspólnoty uczył się wiązać krawat, więc to było takie no jakby dodatkowe przeżycie, ale rzeczywiście podnoszące rangę uroczystości, jakby ukierunkowane na właśnie tą uroczystość, nie na pokaz, tak? No bo on był sam, tam nie było tej konieczności, tak? Bardziej podkreślające może pewną jego dorosłość, ale też tą dorosłość, która, czy dojrzałość, która wymaga, tak? Bo to my mówimy cały czas o tych przygotowaniach, o wcześniejszej komunii, ale też pamiętamy o tym, że to jakby tą dalszą drogę z Panem Jezusem już na jakby innym poziomie niesie ze sobą. Dodatkowo takim, też dzięki życzliwości arcybiskupa dla nas pięknym gestem było to, że na koniec arcybiskup zgromadził całą naszą rodzinę przed ołtarzem i pobłogosławił Janka, ale też pobłogosławił nas wszystkich. Także rzeczywiście to jakoś było doświadczenie takie przepiękne, też dopingujące na tą dalszą drogę wspólną też z Panem Jezusem, jakby też cementujące to, że to dalej jest ta wspólna droga. Tu się nic nie kończy, że wypchnęliśmy syna do pierwszej komunii, więc jednego mamy z głowy, tak jak często jest, że tylko żeby goście poszli i to już, tylko że to jakby dalej od rodziców wiele wymaga. Sam syn, jak opowiadał trochę przed wyjazdem, też z nim rozmawiałam, to mówił, że właśnie dla niego też było niesamowite to patrzenie nieustannie na Pana Jezusa, a nawet to, że arcybiskup, dostając od niego kwiaty, kazał mu te kwiaty przekazać Matce Bożej, więc że jakby nieustannie jakby to odniesienie było. Tutaj chyba musimy z tego miejsca, no, musimy w sensie takim, że tak nam serce dyktuje, właśnie arcybiskupowi Andrzejowi Dziędzę serdecznie podziękować. Myślę, że jakoś trudno to nawet wyrazić słowami, ale rzeczywiście dla naszej rodziny to też był wielki krok. I takie no, wręcz zobowiązanie duchowe do pewnego towarzyszenia najstarszemu synowi i młodszym dzieciom, które jakby do tej pory nas mobilizuje. Oczywiście też trudno zapomnieć o księdzu proboszczu z nadmorskiej parafii w Międzywodziu, który też tą możliwość siebie w parafii umożliwił.
Dziękuję bardzo księdzu Łukaszowi Kadzińskiemu, państwu Agacie i Wojciechowi Rybczykom. I drodzy państwo, prosimy teraz o kontakt telefoniczny z nami, o podzielenie się swoim doświadczeniem w tym zakresie, czy o jakieś pytania do naszych gości.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200 użytkownikom tej sieci. Użytkownicy tej sieci mogą korzystać bezpłatnie. Zagranica 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66 i kierunkowy z USA i Kanady 011 48 56.
Smart, 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 smart
Trwa audycja dla małżonków i rodziców, 22:26 już minęła. Dzisiejszy temat: wczesna, pierwsza komunia święta. Nasi goście, ksiądz Łukasz Kadziński, państwo Agata i Wojciech Rybczykowie.
Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże, z tej strony Kinga Paszkiewicz. Ja dzwonię ze Szczecina. I chciałam się podzielić taką radością, że nasze dziecko 2 lata temu również przystąpiło do wczesnej komunii świętej. I jakby cały ten proces rozpoczął się od jej pytania, jak to jest, że człowiek, byliśmy na cmentarzu i zapytała nas, powiedziała nasza córka Karolka, zapytała nas o to, jak to jest, że my tutaj przychodzimy do dziadka na cmentarz i gdzie on tak naprawdę jest, czy jest w niebie, bo tak mówimy, czy jest tutaj w grobie. Jakby od takiego pytania ruszyła lawina przygotowań jej do wczesnej komunii i chciałam się podzielić takim doświadczeniem, że naprawdę ta wczesna komunia gdzieś tam dała nam takie doświadczenie żywego Boga, który po prostu przychodzi do dziecka, też zachęca nas do tego, żebyśmy się stali jak dzieci, żebyśmy mieli wiarę w Niego, tak jak to nasze dziecko. No i zachęcam też wszystkich rodziców, którzy gdzieś tam stoją przed takim dylematem, czy taką łaskę dać dziecku, czy jej nie dawać. I w pewnym momencie też, bo ten, taka droga nasza, przygotowanie jej do tej komunii, no to dużo wątków, można było naprawdę książkę na ten temat napisać, ale no, też gdzieś tam zachętą do tego był list księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi i taka prośba, żeby dać dzieciom taką szansę. I gdzieś tam się zastanawialiśmy z mężem, czy to jest dobry pomysł, czy ona coś rozumie. W pewnym momencie zaczęliśmy się zastanawiać, ile my z tego rozumiemy, więc uznaliśmy, że chyba więcej to dziecko rozumie i więcej przyjmuje taką wiarą swoją dziecka 6-letniego. Ale widzę też, że przez te 2 lata, kiedy ona przystępuje do komunii, i do spowiedzi, że gdzieś po prostu rośnie, że to jest też taka skarbonka w cudzysłowie, w którą my wrzuciliśmy grosz, a ten grosz się pomnaża w niej. I tak sobie myśleliśmy w pewnym momencie też, w momencie przygotowań Karoliny do tej wczesnej komunii, że nie wiemy, jaka jest droga jej do Pana Boga. Nie wiemy, co w życiu ją czeka. Czy nie wiem, że gdybyśmy na przykład nie odpowiedzieli na to zaproszenie księdza arcybiskupa, czy nie wiem, czy gdzieś doszłoby do jakiegokolwiek jej sakramentu, czy by się gdzieś tam po drodze coś nie zadziało takiego tragicznego. I w pewnym momencie też stwierdziliśmy, że to jest najwięcej, co my możemy temu dziecku dać, po prostu dać mu Boga. Takie mamy doświadczenia i naprawdę jakoś Bogu dziękuję za to, że prowadzi nas, że prowadził ją do tego miejsca i że no, daje jej doświadczać takiej swojej miłości, że mieszka w jej sercu i że po prostu gdzieś tam ją po prostu przenika i pewnie pomaga w życiu.
Dziękujemy, Pani Kingo. Bóg zapłać.
Wszystkiego dobrego. Życzę księdzu i wszystkim słuchaczom. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja jakoś szczególnie dziękuję za ten telefon też dlatego, że myślę, że jako mama też jakoś obserwując dziecko, zwłaszcza które synów, którzy jakby uczą się w domu, czyli jakby większość czasu jednak są ze mną, to rzeczywiście tutaj mogę powiedzieć, że świetnie pani nazwała to właśnie, co się dzieje. Tak naprawdę komunia to jest początek pewnej drogi, a jakoś bardzo szybko jako rodzice, można powiedzieć, odcinamy kupony od tego, widząc właśnie jak dziecko pięknie jakby wzrasta w łasce. Jedno z tutaj przeczytałam zdanie, które powiedziała jedna mama: gdybym chciałam tej wczesnej pierwszej komunii, bo bałam się, że ten świat jest tak zniszczony i zepsuty, nawet w zabawkach, w reklamach, we wszystkim, czego dziecko dotyka w szkole, że ja nie byłam pewna, czy to moje dziecko do tej drugiej klasy wytrwa z czystym sercem do przyjęcia tego Pana Jezusa. I tutaj można powiedzieć, że rzeczywiście tak przysłowiowo mówiąc, trzeba kuć żelazo, póki gorące, póki jest taka możliwość rzeczywiście otwierać taką to przystępowanie do łaski Bożej.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Warszawy.
Witamy Pani Mario.
To znaczy tak, ja jestem osobą, która ma 57 lat, mam wnuczki, wychowałam troje dzieci i na początku lat 90., gdy religia wchodziła do szkoły, po prostu ksiądz proboszcz poprosił mnie, żebym poszła uczyć religii, no, na lekcje katechezy. Więc rozpoczęłam oczywiście od razu studiowanie namiodowej katechetyki i to było takie połączenie. Byłam pielęgniarką i jakieś pół etatu w szkole miałam. To były zupełnie inne czasy. Natomiast teraz obserwując, jak ja wychowywałam swoje dzieci, przygotowanie do komunii i teraz, to też jest zupełnie inaczej. I mam porównanie, że odnośnie tych prezentów, tej oprawy całej, nie było czegoś takiego fotografa w latach 80., a teraz jest kamera, wszystko. I byłam zdziwiona, gdy dwa lata temu pojechałam na Litwę, do Wilna, bo miałam tam znajomych, poznanych na pielgrzymce z Suwałk do Wilna, na pieszo szłam, poznałam pewną rodzinę, która z którą utrzymuję kontakty do dzisiaj. I zaprosili mnie na komunię do swojego dziecka. I dwa lata temu byłam u Roberta na komunii. I to, co obserwuję u nas, a tam, jest zupełnie inaczej. To dziecko, ono nie wiedziało, co to jest prezent. Ono w ogóle jakieś torebeczki, oni rzuca, ono położyło tam, ono nie zaglądało, nie interesowało go to. Natomiast u nas, jak obserwowałam inne dzieci w swojej parafii, w swojej rodzinie, to jest zupełnie inaczej. I w tym roku u mojej siostry była komunia dziecka, córeczki, które oni adoptowali. Adoptowali dziecko. Mieli swoich dwóch synów dorosłych już i mieli rodzinę zastępczą i jedno z tych dzieci adoptowali. I Asia była u komunii i też siostrą rozmawiałam na ten temat. Ona mówi, jak to z tymi prezentami? Mówię, Ela, uspokój się. Na wsi czy w mieście są dzieci nastawione, ale niech ona nie nastawia się na prezenty. I dla mnie to było takie przeżycie, gdy my pojechaliśmy na tą mszę, gdy była ta komunia, gdy później byliśmy zaproszeni, gdy ten obiad był. I ta Asia rzeczywiście jakieś tam te torebeczki dostawała, odstawiała to na okno. I później tylko pytała się mojej córki, ciociu, Gosiu, czy ja mogę tam już zajrzeć do tej torebki, czy później. A moja córka mi, Asia, pojedziemy do domku, obejrzysz sobie wszystko, co dostałaś, a teraz bawmy się, cieszmy się, rozmawiajmy. I takie było typowo spotkanie rodzinne połączone z mszą świętą, z przyjęciem Eucharystii, a nie nastawieniem się oglądaniem, co dostałam, co otrzymałam. I właśnie tego mi brak, że teraz te dzieci są takie konsumpcja. Dziękuję.
Dziękuję Pani Maria, ale to nie dzieci, tylko rodzice nakręcają sprawy, bo przecież nie dzieci nakręcają sprawy prezentów, mogą coś powiedzieć, ale rodzice to korygują.
To jest prawda. Bardzo dziękuję za ten głos. Ja myślę, że no właśnie, wróćmy do tej myśli, że to nie dzieci są winne, ale co mają być winne? One tak są jakby wychowane, znaczy współpracując jakby z dziećmi przygotowującymi się do wczesnej pierwszej komunii, czy w ogóle jakby wzrastającymi w rodzinie jakby no katolickiej, w środowisku osób, innych dzieci wierzących, znaczy ja za każdym razem jakby bardzo, bardzo dziękuję Panu Bogu, że no to są naprawdę, no przepraszam, że użyję takie sformułowania, a to nie chodzi, żeby kogoś wywyższać czy porównywać, ale to są jakby inne dzieci, znaczy one żyją jakby w innym odniesieniu, znaczy żyją jakby w innym świecie jeżeli tak można powiedzieć, gdzie te rzeczy jakby, no właśnie, ta chęć, jakaś rodząca się pożądliwość, chęć posiadania jakichś rzeczy, przedmiotów, prezentów i tak dalej, w pewien sposób jest nieobecna, nie? Że tak naprawdę jakby ten cały związek materialny jakby dziecka z posiadaniem, no zabiera, bardzo realnie zabiera Pana Boga. Dziecko wychowujące się jakby w tym środowisku ludzi wierzących, rodziców wierzących, rodzin wierzących, dla niego tak naprawdę no, ten świat wiary staje się tym światem no, normalnym, zwyczajnym. Całe tak naprawdę życie, nawet zabawy są w odniesieniu jakby do wiary, do kościoła, do naśladowania. Naprawdę czasem no to z jednej strony wyciska łzy, z drugiej strony budzi uśmiech, kiedy widać, nie wiem, dzieci, których no, najradośniejszą jest zabawą naśladowania na przykład tatusiów, którzy służą przy ołtarzu i sami organizują te procesje własne do ołtarza, te naśladownictwo. Po prostu wszystko jest w odniesieniu do Boga. Chcą być w scholi, kiedy widzą, że rodzice śpiewają. No wszystko, że tak powiem, w tym Bożym odniesieniu.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja bym Państwa, którzy gości...
Ale może najpierw Pani nam powie swoje imię.
Tak, Lucyna z Łodzi mówi. Chciałabym Państwa poprosić, w jakim wieku Jasiu poszedł do tej wczesnej komunii?
6,5 roku miał.
Tak, więc ja chciałam powiedzieć tak, że no to rzeczywiście niektóre dzieci są szybciej, że tak powiem, dojrzałe i dorosły do tego wieku, bo ja też miałam lat niecałe, 7,5 roku jak poszłam, ale po prostu poszłam wcześniej do szkoły i z racji tej poszłam wcześniej. Potem córka szła do komunii już w wieku w 3 klasie, bo tak przeniesiono ten wiek. I bardzo po prostu to jest wzruszające i piękne, że można tak dziecko prowadzić, że dziecko wcześniej wychowane w rodzinie widzi tą potrzebę i chce pójść wcześniej do komunii. Ale chciałam poruszyć taki temat, że naprawdę najcudowniejsze to jest właśnie to, co Państwo mówili, że ta skromność i to pójście do tej komunii nie jest kojarzone z prezentami, z ubiorami, tylko z jakąś taką uroczystością, taką wewnętrznym świętem rodziny i tego dziecka. I kiedy ja szłam do komunii, to po prostu przeprowadzono rozmowę z rodzicami i skutnie były bardzo skromne. I ja również podniosłam tą tradycję, że córka, mimo że stać mi było, miała bardzo skromną suknię, ale były dzieci, które miały dosłownie jak suknie ślubne. To mi się nie podoba, bo te biedne dzieci czują się takie upokorzone wtedy. Dziecko jeszcze nie rozumuje tak jak dorosły człowiek. I po prostu piękne jest to, że można. I jedno dziecko w naszej rodzinie już poszło do komunii, ale jedno dopiero idzie do szkoły. I bardzo mi się podoba, a jest bardzo dojrzałe i bardzo mi się podoba ta tradycja. Może to nie tylko tam na Pomorzu będzie, może tutaj też taka będzie możliwość, że będzie mogło pójść wcześniej i to byśmy przygotowali z rodziną. Bardzo dziękuję za piękną audycję.
Bóg zapłać Pani Krystyno. Czy ze studia jakiś głos? Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Nie ma w tej chwili telefonu. Tak.
Znaczy to jest prawda, jakby jeszcze jakby nawiązując do tego zdania nasze, że ta prostota jakby, no, tak jak Chrystus jest prosty. No. Ja myślę, że tutaj mówimy o wielkim jakby no, ubóstwie, ponieważ no, ta presja na ten materializm się z czegoś bierze, nie? Ona się bierze z braku w innych miejscach. No, ile mamy rodziców, którzy są, no właśnie, do komunii nie przystąpią, bo nie żyją w stanie łaski uświęcającej, bo są po rozwodzie, no i próbują, że tak powiem, to zapełnić czymś innym tam.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Małgorzata z Zabrza, tak.
Witam, dziękuję bardzo. Witam Panią.
Właśnie przysłuchuję się właściwie teraz audycji, rozmowy niedokończone. Właściwie od 10 lat jesteśmy małżeństwem z mężem. Teraz akurat w tym tygodniu też podejmujemy taką próbę, właściwie nie próbę, tylko pielgrzymowania na Jasną Górę z grupą czerwoną z Zabrza. Ale chciałabym właśnie nawiązać do naszej wczesnej komunii, naszej córki Ani. Właściwie to taka zupełnie nowa dla nas sytuacja, ponieważ u nas w parafii nie było przez dłuższy czas możliwości przygotowywania takiej grupy dzieci. No i w zeszłym roku, kiedy przyszedł nowy ksiądz proboszcz, no właściwie zrodziło się taki pomysł wśród takiej grupy rodziców związanych z kościołem, z parafią. Tutaj chciałabym serdecznie pozdrowić, jeżeli słucha Ela Dubel, to oni właśnie zainicjowali pomysł, aby przygotowywać taką najpierw katechezę, a potem właśnie przygotowanie do pierwszej komunii wczesnej. I to ja właściwie nie wiedziałam, nie byłam tak, to był dla mnie bardzo trudny rok, trudny w tym sensie, że dostałam nowe wyzwania, zostałam dyrektorką szkoły i miałam bardzo dużo różnych spraw, ale ta propozycja z różnych stron do mnie docierała. Najpierw pani katechetka pytała, czy nie zgodziłabym się przystąpić do tej grupy, no bo już jesteśmy znani z mężem, też z rodziną tutaj w parafii, no i żebyśmy też Anię przygotowywali do pierwszej komunii wczesnej. I to tak najpierw przez jedną osobę, potem przez kolejną. I wśród tych moich takich licznych obowiązków i trudności wreszcie dotarła do mnie ta informacja, że to już, że właściwie formuje się grupa. I to było piękne, bo to był rok przygotowań. Pani katechetka, która wraz z mężem właściwie razem prowadzili tą katechizację, bardzo pięknie przygotowywała zarówno katechezy, w których uczestniczyliśmy wszyscy, to znaczy i rodzice, i dzieci. Byliśmy bardzo blisko, każdą właściwie rozpoczynaliśmy modlitwą. No, było widać ten udział także rodziców w tej katechizacji. No i właściwie ten cały czas, tak jak mówię, ten mój pierwszy rok, kiedy pełniłam funkcję, właściwie nadal pełnię, to w tym momencie ta cała wielka rzecz, którą była przygotowanie do tego sakramentu mojej córki, stawiałam na pierwszym miejscu. I widziałam zdziwienie na twarzach, kiedy mówię, przykro mi bardzo, ja muszę wyjść, bo jestem umówiona, bo moja córka ma katechezę. I to było właśnie piękne, że ten piękny rok zakończony tym wspólnym uczestnictwem na sumie w niedzielę 26 maja ubiegłego roku, to był właśnie ten wspólny udział z dzieckiem w sakramencie właśnie Eucharystii. I muszę tu powiedzieć, że jestem wdzięczna Bogu i ludziom za to, bo ten piękny czas prowadził nas tak naprawdę jeszcze bardziej, jeszcze bliżej do kościoła. Z mężem w tym czasie też powstała nowa wspólnota w parafii. Zostaliśmy tam włączeni i to wszystko działo się właśnie w tym pięknym cieniu, może nie cieniu, skrzydeł właśnie Pana Jezusa Eucharystycznego. Dzisiaj mogę powiedzieć, już jest rok, bo przez kolejny rok też z naszej inicjatywy tych rodziców spotykaliśmy się na katechizacji także co miesiąc, ofiarując pierwsze piątki miesiąca w intencji naszych dzieci. I już w tym roku była przygotowywana kolejna grupa. I mam nadzieję, że moja młodsza córeczka też będzie mogła uczestniczyć w takim pięknym wydarzeniu, jakim jest wczesna komunia święta. Też widzę, że no dojrzalsi się staliśmy, jeżeli chodzi o przygotowanie, uczestnictwo w Eucharystii, również dorośli. No myślę, że tutaj taka odpowiedź, bo było pytanie, czy nie boimy się, czy może takie wyłamanie z grupy, bo to jest właściwie teraz w tym roku będą dzieci rówieśnicy właśnie Ani z klasy przygotowywane w tej komunii świętej, pierwszej komunii świętej w trzeciej klasie u nas w diecezji. No trochę było takie właśnie, a to może taka jakaś odczytywane to było jako jakaś właśnie fanaberia, ale to przeżycie naprawdę, które ja odczułam jako matka, jako uczestnicząca, my jako rodzice, to jest naprawdę przepiękne i dające błogosławione owoce. Samo przygotowanie do sakramentu pokuty, piękna liturgia wokół tego sakramentu, również przygotowywana przez naszych katechetów, małżeństwo Basie i Ryszarda Paluch. No to było naprawdę i jest nadal, jestem im za to bardzo wdzięczna, bo tak wielkiego ubogacenia właśnie na tej mojej trudnej drodze zawodowej, ale też właśnie tej rodzinnej, dzisiaj wypowiadam.
Dziękujemy Pani Małgorzato za to świadectwo.
Bóg dziękuję zapłać. Również. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy za to słowo. Mi się jak słuchałem, takie dwie rzeczy jakoś kojarzą. No jedna sprawa to kwestia właśnie odwagi rodziców. Odwagi rodziców, żeby o to dziecko rzeczywiście zawalczyć. Rzeczywiście zawalczyć o jego życie z wiarą. No i druga, że jednak to jest niezwykłe znaczenie tego stworzonego środowiska rodzin, nie? Że to wzajemna pomoc. No i ten świat dziecka, który jest tym światem właśnie Bożym światem.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Waldemar. Ja mam takie pytanie, właściwie retoryczne trochę. Co Państwo na to, żeby dziecko niekoniecznie w okresie pierwszej Komunii Świętej, może troszeczkę później, opanowało na pamięć, jak pan redaktor prowadzący powiedział, wyliczankę, ale nie za dużo oczywiście. Na przykład uczynki miłosierne względem duszy. Ja przy okazji powiem taką historię, przepraszam. Słyszałem, że Roman Brandstetter, ten wspaniały, wielki polski patriota żydowskiego pochodzenia, pyta swojego dziadka, jeszcze większego patrioty polskiego, dziadku, dlaczego dziadku, ja nie rozumiem tych 10 przykazań. A dziadek mu tak odpowiedział, wnuczku kochany, ja nie mówię, że ty musisz rozumieć te przykazania, te 10 przykazań, ale musisz je nauczyć na pamięć. A przyjdzie w życiu taki czas, w twoim życiu taki czas przyjdzie, że ty to zrozumiesz. Także powracam do pierwszego mojego pytania, jak z tej historii widać dosyć retorycznego, ale chciałbym też na ten temat, żebyście się Państwo wypowiedzieli. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja może odpowiem na to retoryczne pytanie trochę w inny sposób. Zupełnie od innej strony się zastanawiam, ilu dorosłych pamięta, że jest coś takiego jak uczynki miłosierne względem ciała i względem duszy. I pamiętam, że dla mnie jest to jako spowiednika takie koło ratunkowe, bo często przychodzą osoby, które mówią, a ja nie wiem, z czego ja mam się spowiadać. I warto sobie przypomnieć właśnie wtedy uczynki miłosierne co do ciała na przykład i na przykład słynne urazy chętnie darować. Jak to, że tak powiem, wychodzi w rzeczywistości? Że okazuje się, że są te rzeczy rzeczywiście zapomniane. A w wychowaniu edukacji religijnej dziecka, właśnie retoryczne pytanie, to oczywiście powinno mieć swoje miejsce i to powinno być znane, ale znów, czy my dorośli znamy, pamiętamy, żyjemy, jesteśmy w stanie wymienić, ilu z nas jest w stanie wymienić tak bez przygotowania, to są właśnie takie wyrzuty, które też samemu sobie trzeba złożyć to.
Także ja absolutnie jakoś nie deprecjonuję umiejętności wymienienia wszystkich przykazań czy katechizmów, tego podstawowego katechizmu, którego kiedyś dzieci wszystkie się uczyły na pamięć. Tym niemniej powiedzmy, jeżeli dziecko jest naprawdę małe, to starczy, jeżeli będzie wiedziało, o czym to jest mowa, ale literalnie może czasami pomylić kolejność i nie jest to nic złego, bo pamiętam pierwszą komunię świętą wczesną mojego brata w latach 50. Brałem udział przy tym egzaminie, kolejność pokręcił przykazań kościelnych, ale wszystkie powiedział znaczenie, o co chodzi. No i egzamin został zaliczony. Zresztą nie tylko to jedno pytanie było. Chodzi bardziej o zrozumienie niż o literalne, że tak powiem, dokładne przedstawienie tego, bo może wiek czasami dziecka jest jeszcze zbyt wczesny, jeżeli to jest małe dziecko.
Kolejny telefon mamy, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Krystyna z Włocławka.
Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Bardzo poruszona jestem tą audycją, bo jakby ona jest związana z moim problemem. Mam wnuczkę jedną, siedmioletnią, siedmioipółletnią. I problem jest taki, że to jest dziecko, które doświadczyło rozwodu rodziców. I jeżeli doświadcza jak gdyby objawów jakby takie życia wiarą, to raczej ze strony dziadków niż ze strony rodziców. I ci dziadkowie przebywają z nią no kilka godzin dziennie czasami. I choćby mi się serce bardzo wyrywa, żeby ją przygotować. Znaczy jeszcze jest problem taki, że prawdopodobnie za rok z mamą wyjadą za granicę, chcą wyjechać na stałe. I będzie teraz do drugiej klasy chodziła, a wiadomo, że teraz w naszej diecezji będzie pierwsza komunia święta w trzeciej klasie. Więc moje serce aż się wyrywa do tego, żeby ją indywidualnie przygotować. Ale widzę tu no, mnóstwo problemów i chciałabym zapytać tu osoby zgromadzone, może księdza i nie tylko. No bo w ogóle problem jest taki, czy dziadkowie mogą zastąpić rodziców. I jeżeli nawet dziadkowie by, córka by się zgodziła, bo tego też nawet nie wiem, żebym ja ją powiedzmy przygotowywała i ten trud podjęła, to potem ona jakby nie będzie miała wsparcia ze strony najbliższych rodziców, prawda? Więc tak. Czy to nie będzie taka jakby takie rozdarcie, że dziadkowie inaczej, rodzice inaczej? To tak bym zarysowała problem.
Tak, dziękuję pani Krystyno. Już ksiądz nabiera powietrza, żeby odpowiedzieć.
Oczywiście na pytanie, czy dziadkowie mogą zastąpić rodziców, no to odpowiedź jest negatywna. Nie mogą. Ale na pytanie, czy mogą przygotować dziecko na przykład do Komunii Świętej, no to mogą. Nawet muszą, jeżeli nie ma takiej innej osoby, która mogłaby przygotować. Znaczy, no, nie wejdźmy w jakiś taki kanał psychologiczny, coś tam, świadomości i nie stawiajmy jakby głównego akcentu na człowieku. No bo my jesteśmy tylko narzędziem, w którym się posługuje Pan Jezus. I tak naprawdę no, to Jezus widzi życie tego dziecka, widzi też rane, cierpienie, które mu zadano, czy które go spotkało w jego dzieciństwie. Mówię tutaj o tym rozwodzie, czy o po prostu jakby w tym sensie braku rodziców, które mogłyby pokazać jakiś właściwy obraz Boga, ale Bóg walczy o to dziecko. No i my no, dajemy tyle, ile możemy, resztę zostawiamy Panu Bogu. No to On troszczy się o to dziecko, On je będzie walczył, zabiegał i myślę, że tutaj nie można tak analizować. Nie? Trzeba zrobić wszystko, co jest w waszych sile, żeby objawić, pokazać Boga. No, resztę trzeba Jemu zostawić.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Łukasz z Podkarpacia. Ja mam takie pytanie techniczne, bo może mi to umknęło. Ale chciałem zapytać, co jest warunkiem, że w danej parafii taka wczesna komunia święta jest możliwa? Czy to jest jakaś decyzja biskupa, czy wyłącznie księdza proboszcza? No i tak właściwie to tyle. Dziękuję.
No, dziękuję za pytanie. Chyba różnie to bywa.
Znaczy ostatecznie chodzi oczywiście o decyzję księdza proboszcza. Ksiądz proboszcz może być zmotywowany do podjęcia pozytywnej decyzji przez księdza biskupa, jeżeli biskup wydał jakieś normy, wskazania, czy po prostu polecił, ale ostatecznie no, czy jakby jest to decyzja księdza proboszcza. I oczywiście jakby no, wiadomo, że nad proboszczem jest ksiądz biskup, więc jeżeli ksiądz proboszcz jakoś nie widzi takiej możliwości, a jest możliwość na przykład dotarcia do księdza biskupa i ksiądz biskup by widział taką możliwość, no to oczywiście nie ma tutaj żadnego problemu. Myślę, że trzeba się starać, znaczy księża mogą reagować jakoś proboszczowie niechętnie i doszukiwać się różnych jakichś nowinek, czy jakichś innowacji, czy jakichś zachcianek, ale myślę, że trudno odmówić tak naprawdę jakby takiej prośbie, no, a czasem trzeba się po prostu może pomodlić, nie wiem, za proboszcza, czy poszukać jakiegoś jeszcze może, nie wiem, innego miejsca, czy jakiegoś wsparcia, Ale no, tym decydentem normalnej rzeczywistości jest, no, jest proboszcz. Nawet jeżeli to jest taka, tak jak mówi list księdza arcybiskupa, dzięki, to zgoda proboszcza albo brak sprzeciwu. O, tam jest też takie sformułowanie. No,
i nie bójmy się naszych księży biskupów, bo też możemy do niego się zapisać i rozmawiać.
Ale pierwsza rzecz to pragnienie rodziców.
Pragnienie serca rodziców, tak. I rozeznanie, że dziecko jest już gotowe.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Mówi Beata z Gdańska.
Witamy serdecznie.
Ja miałam takie doświadczenie przygotowania dzieci w domu dziecka. Do pierwszej komunii. To nie była wczesna komunia, ale to było takie... moje doświadczenie takie dosyć mocne, ponieważ to był rodzinny dom dziecka i ja tam przychodziłam jako wolontariusz i zostałam poproszona o to, żeby jakby pomóc w przygotowaniu, bo te osoby, które prowadziły ten dom dziecka, nie miały jakby na to czasu i w ogóle jakoś nie wiedziały, jak mają się z tego zabrać. I powiem, że Ja też nie wiedziałam, jak mu się tego zabrać, ale wiedziałam, że skoro mnie poprosili, tak, no to zrobię jakby wszystko, co mogę. I powiem, że wiedziałam, jak... To były dwie dziewczynki, które były praktycznie w jednym wieku, jak bardzo jedna i druga jakby chciały, ale wiedziałam, jakie one mają przeżycia, tak, wewnętrzne, czego tam doświadczyły. I jakby przygotowując ich z książek do religii, które miały, bo często tam chorowały i no, miały jakieś tam zaniedbania w szkole. No i było coś takiego, że widziałam, jak jedna dziewczynka to aż jakby nadganiała ten jakby taki program, który tam sobie tak powoli, stopniowo próbowałam nałożyć na nie. A ta druga widziałam jakby... dla niej trzeba było poświęcić dwa razy więcej czasu, bo widziałam, jak nie bardzo pewne rzeczy rozumie. I też widziałam, że właśnie dla właśnie takich dzieci właśnie z domu dziecka jest bardzo trudno. I to jest właśnie teraz jestem jakby też z innym domu dziecka, też wolontariuszem, ale widzę, jak to jest właśnie takie doświadczenie też, bo dla mnie to też było takie dosyć mocne doświadczenie, ponieważ ja codziennie się modliłam za to, żeby Pan Bóg mi dał siłę i swoją mądrość, bo kompletnie nie mam zielonego pojęcia, co ja mam mówić tym dzieciom, jak ja mam je przygotowywać, i w ogóle od czego ja mam zacząć. Dla mnie to było potężne doświadczenie Bożej obecności i Bożej miłości, którą w tym momencie Pan Bóg jakby objawiał, tak? To było takie, nie umiem nawet tego określić, to było takie mocne doświadczenie Bożej obecności, bo widziałam, jak te dzieci coraz bardziej są spokojniejsze, kiedy ja przychodzę, i to było coś takiego, no to my już idziemy. I po prostu 3 godziny, czasami 2 godziny, cisza była. One po prostu słuchały, myśmy czytały Biblię obrazkową i one zadawały mi tak wiele pytań i ja starałam się jakby im naświetlać, co to właściwie jest. Sakrament, co to znaczy, że Pan Jezus przyjdzie do ich serca. Często były takie pytania, no ale jak się Pan Jezus mieści w takim moim małym sercu? I to było takie pytania, dosyć ciężkie, tak? Ponieważ ja w pewnym momencie mówiłam tak prosto, że Pan Jezus jest w hostii, jest żywy i tak, ale z drugiej strony zastanawiałam się, ile ta druga dziewczynka z tego rozumie, bo czasami jak ja się pytałam, czy ona to rozumie, no tak, a za chwilę nie.
Pani Beato, to jednym słowem orka na ugorze. Jeżeli rodzice nie przygotowali dobrze dziecka od urodzenia, w którym dziecko uczestniczy przecież w modlitwie, patrzy, widzi, słyszy rodziców modlących się, widzi różne obrzędy w modlitwie, które są w domu i jak idzie rodzice idą do kościoła, zabierają w wózeczku, dziecko nasiąka atmosferą. Jeżeli tego nie było, trafiło do domu dziecka, nawet i najlepszego, jeżeli to jest krótko w tym domu, no to nie jest w stanie tego przyswoić. I dlatego po prostu mowa jest o tym, że pierwsza komunia święta ma mieć miejsce wtedy, kiedy rodzice uznają, że dziecko już jest na tyle dojrzałe wewnętrznie, żeby móc przyjąć Pana Jezusa. Te najnowsze rozporządzenia właśnie tak mówią. Dziękujemy Pani Beato za Pani świadectwo. Z Panem Bogiem.
Właśnie bardzo ważne jest to, co Pan powiedział, bo tak naprawdę jeżeli mówimy o przygotowaniu do wczesnej pierwszej komunii, to w rodzinach katolickich tak naprawdę całe życie tego dziecka jest przygotowaniem i ta komunia w naturalny sposób wynika z tego życia. I my mówimy tu, czy dziecko nie powinno się nauczyć takiej czy takiej modlitwy, ale tak naprawdę przynajmniej moje doświadczenie jest takie, że jak, nie wiem, klękamy z dziećmi co dzień do pacierza takiego tradycyjnego, to i to 10 przykazań się pojawia. Wiele z tych modlitw po prostu naturalnie one znają i nie jest to tak, że to jest akurat ten rok, kiedy one w tym roku muszą tych modlitw się nauczyć, tylko po prostu to jakoś jest obecne. One i nawet jeżeli wszystkiego nie potrafią powtórzyć, to już to gdzieś słyszały. To gdzieś tam się przewija i te treści, i rodzice przystępujący do komunii i te pytania, mamo, a możesz iść do komunii, a nie byłaś dzisiaj u spowiedzi. No, i tu można, jest okazja, żeby tłumaczyć te wszystkie rzeczy. To gdzieś tam te pytania się pojawiają dużo wcześniej, jeżeli jest to życie chrześcijańskie, bo to dziecko po prostu chce to zrozumieć.
Dziękuję bardzo. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Radio Maria, 23.04 już minęła. W audycji dla małżonków i rodziców o tej porze podaje mi informacje.
I zacznę od przekazania informacji o rekolekcjach spotkania małżeńskie. To są bardzo ciekawe, mądre i dobre rekolekcje dla małżonków, bo uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. I odbywają się w domach rekolekcyjnych. Zgłoszenia, organizatorzy proszą, aby zgłoszenia były czynione osobiście, chociaż telefonicznie, ale osobiście, aby można było jakieś tam informacje uzyskać także. Od 29 do 31 sierpnia takie rekolekcje będą w Opolu i organizowane są dla tych, którzy pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych. Zgłoszenia przyjmują Państwo Kukułowie pod numerem telefonu 503 629 569. Powtarzam, 503 629 569. Podam stronę www.spotkaniamalzenskie.pl.
i tam więcej informacji można uzyskać. Zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców 26 sierpnia za tydzień. Temat: co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar tą audycję przedstawi ksiądz Paweł Dubowik i pan Andrzej Szczepaniak. 2 września wpływ żywienia na zdrowie. Doktor habilitowany Jolanta Wasilewska, pediatra i alergolog, oraz pan doktor Tadeusz Wasilewski, ginekolog, naprotechnolog. Także serdecznie zapraszamy. Przypominamy, że audycje dla małżonków i rodziców są dostępne w archiwum w postaci plików MP3 na stronie Radia Maryja pod zakładką audycje dla małżonków. I dzisiejsza audycja już będzie jutro w południe, powinna tam się znaleźć. Także można do 10 lat wstecz wszystkie audycje wyszukać na stronie Radia Maryja. I nasi goście, pani Agata.
Ja jeszcze może, bo przed chwilą mówiłam o tym życiu chrześcijańskim, które naturalnie jakoś wynika z tego, jak żyje rodzina, wnika w dziecko, ale nie musimy się obawiać, bo też na rynku jest dostępnych wiele książek, które po prostu warto czytać z dzieckiem. Tak naprawdę, jakbym miała mówić o tym, czym można się podeprzeć, to najpierw warto spojrzeć, czy nie mam jakichś starych książek przygotowujących do pierwszej Komunii Świętej. To są naprawdę bardzo dobre książki. Czy nasze książki z dzieciństwa, czy książki naszych rodziców. Część też książek, które pojawiają się na rynku jako nowość, tak naprawdę są przedruki tych starych książek, więc warto zobaczyć, co mamy. Te książki przygotowujące do pierwszej komunii ja bym podzieliła na takie dwie grupy. I takie książki, które opowiadają jakąś historię komunii w rodzinie. Jest taka na przykład książka Piotrek i Ania idą do pierwszej komunii, czy Przygody Piotrka i Uli, czyli jak się przygotować do pierwszej komunii świętej. To są takie książki, które warto czytać z dziećmi na początek jako rozbudzenie pewnego pragnienia. Nawet z młodszymi, nawet nie tylko w ramach przygotowania do pierwszej komunii, tylko w ramach zobrazowania tej rzeczywistości, troszeczkę popatrzenia, co w dziecku się dzieje. Są też już takie książki, które w takim bezpośrednim przygotowaniu warto wykorzystać. I tu serdecznie bym polecała książki pani Ewy Hunter, zwłaszcza książkę Przyjdź do mnie Jezu, czy też piękną książkę Mali przyjaciele Jezusa Eucharystycznego, gdzie opisane są po prostu historie często znanych nam świętych i mniej znanych, właśnie przystępujących do Komunii Świętej, oparte na dokumentach autentycznych, także że są to same prawdziwe historie, czy też książkę Pójdź do Jezusa, która przedstawia całą historię zbawienia, ale też na końcu tych rozdziałów są takie pytania, które mogą pomóc w dłuższym czasie na przykład rodzicom przygotować dobrze do sakramentu spowiedzi, bo są to pytania jakby wspierające rachunek sumienia, bo rzeczywiście dziecku trudno tak na raz usiąść i ten rachunek zrobić, natomiast jeżeli to się w czasie odbywa, jest troszeczkę łatwiej, także można powiedzieć, że nie jesteśmy sami.
I ksiądz?
Ja chciałem zaprosić bardzo serdecznie do odwiedzenia naszej strony internetowej fundacjamaximilianum.pl przez X, nie przez KE. fundacjamaximilianum.pl, to jest nasza strona naszej fundacji. No i bardzo chciałbym zachęcić do nawiązania jakby z nami kontaktu. Czasem tylko po prostu, żeby dać znać, czy zrobić taką swoistą jakby mapę właśnie, czy osób, które uczą dzieci w domu, czy osób, które przygotowują do wczesnej pierwszej Komunii Świętej. Tak, żeby też, no, może kiedyś się zdarzy, że jakoś wymienimy te nasze jakby doświadczenia, czy sobie nawzajem pomożemy. Nie ukrywam, że moim takim pragnieniem jest zorganizowanie takiej pielgrzymki, czy zjazdu jakby takich rodzin, takiego wspólnego spotkania, na przykład u Matki Bożej, czy na Jasnej Górze, czy w jakimś innym miejscu. I myślę, że jeżeli będziemy mieli jakby też do siebie kontakt, no to da taką możliwość to. A oprócz tego chciałbym zaprosić na kolejną konferencję, już trzecią przez nas przygotowaną, przez naszą fundację razem z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tematem tej konferencji, może tylko wspomnę, że poprzednie to była, czy posyłać dzieci do szkoły, czy trzeba posyłać dzieci do szkoły. Druga była Szkoła w sidłach reformatorów. Tytułem tej konferencji, która będzie odbędzie się 25 października, w Warszawie, właśnie na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To jest co, takie pytanie, co wychowujemy, sumienie czy ego? No, dzisiaj, że tak powiem, mamy swoistą walkę pomiędzy psychologią, która tak naprawdę zajęła całą przestrzeń wychowania, która zajęła na całe wnętrze, nie wiem, człowieka, dziecka i tak dalej, a tak naprawdę no, zniknęła ta najważniejsza przestrzeń sumienia kształtowanego przez po pierwsze świadomość grzechu, z drugiej strony przez no, działanie łaski. No i tu chcemy jakby te tematy na tej konferencji poruszyć, dlatego serdecznie zapraszam.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ewa z Polski Południowej. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję bardzo za podjęcie tematu. Wspaniała jest idea pierwszej wczesnej Komunii Świętej. Wiele ludzi pyta, czy to nie za wcześnie. Właśnie to, co tutaj ksiądz i państwo mówią. Bardzo dobrze, że padają te wspaniałe słowa. To jest coś znakomitego, że dziecko jeszcze nie dotknięte grzechem przystępuje do pierwszej Komunii Świętej i jest zaangażowana w to cała rodzina. Wiem z doświadczenia rodzinnego właśnie, jak to wygląda. Jest zaangażowana cała rodzina, rodzice, dziecko jest pośród nich. Jest wspaniałe przygotowanie właśnie takiego dziecka indywidualnie, prawda? Dziecka, które jeszcze no, nie zgrzeszyło i nie jest skażone właśnie tym takim komercyjnym patrzeniem, naprawdę idzie do Pana Jezusa. Chciałam tutaj powiedzieć, że w Katowicach na przykład jest wiele parafii, gdzie pięknie dzieci są przygotowywane do wczesnej pierwszej Komunii Świętej, ponieważ ksiądz wspomniał, chyba ksiądz, prawda, jego głos rozpoznałam, że jest zainteresowany, zakładkę zapisałam. Na przykład w parafii świętego Józefa Robotnika, w katedralnej parafii Chrystusa Króla są pięknie dzieci przygotowywane. Wspaniale, że jest ta audycja. Bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie tematu i serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem. Dziękujemy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z decyzji płockiej. Szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu.
Szczęść Boże. Szczęść witamy Boże. Pana.
Chciałbym wtrącić swoje 3 grosze, a może się okaże, że tylko 2. Otóż Kościół funkcjonuje również w oparciu o tradycję, ale pewną tradycję można lub należy zmieniać. Jest to świadectwem działania Ducha Świętego w Kościele, który przemienia uczestników tego zgromadzenia poprzez doskonalenie ich myślenia. I dotychczasowa tradycja pierwszej Komunii Świętej ma w sobie coś, z góry przepraszam za określenie, z elementów taśmy produkcyjnej, jakiś rodzaj automatyzmu. Natomiast ta nowość, o której Państwo mówicie, ma jeden zasadniczy walor, mianowicie taki, że angażuje bardzo rodziców i może też i rodzeństwo się przygląda temu. I czas przygotowania dziecka do pierwszej komunii jest czasem uświęcania również ich. A sama uroczystość staje się w tym momencie rzeczywistym świętem całej rodziny. Taka jest moja na ten temat refleksja. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Pawle. Z pewnością tak, pan Wojtek.
No więc dziękuję za telefon. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć tutaj, rzeczywiście jest tak, już trochę na ten temat moja żona mówiła, że przygotowania w rodzinie katolickiej do komunii zaczynają się już jak dziecko się rodzi. I to dziecko, jakby obserwując rodziców, już uczestniczy w przygotowaniach, a ten sam finisz, czyli te takie ścisłe przygotowania, to rzeczywiście ja też to tak przeżywałem, to już są swoiste rekolekcje też dla całej rodziny. Także to chciałem dodać i podkreślić. No i myślę, że nie ma czego się bać, jeżeli ktoś widzi, że jego dziecko chce przyjąć Pana Jezusa i że rozumie, to jak najbardziej trzeba to robić.
Tak. Wobec tego, co byśmy jeszcze powiedzieli naszym słuchaczom? że nie bójmy się, idźmy do księdza proboszcza, pytajmy. Mamy telefon, tak? Słucham.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tak słuchuję, Maria z Podlasia.
A kogo witamy?
Maria z Podlasia.
Witamy, Panią Marię.
Ja tak się przysłuchuję tej audycji i tak teraz ostatnio, gdy ten pan się wypowiadał tam chyba z Katowic, to mówił, że to tak było taśmowo wszystko. A ja w zasadzie się nie zgadzam, bo właśnie teraz dlaczego ma jedno dziecko iść do komunii, wychowywane, być tam przygotowywane przez rodziców i być na przykład mając 7 lat, a inne 8 czy 9. To jest ze szkoły, w klasie, tak? Jedno powie tak. Ja byłem już u komunii, czy byłem? No, ja jestem mądrzejsza. A ty jeszcze tam pójdziesz za rok. No i to takie, jak gdyby mieszanie mi się wydaje w tym wszystkim. Że to powinno być tak, jak no trochę żyję tam na świecie, już mam około 60 lat, też tam mam wnuczka, ale raczej bym chciała, żeby to było tak, jak tak, po staremu. O. A co odnośnie od tych prezentów, co było mówione, to tego się nie zmieni w zasadzie w ogóle, bo to tak już jest przyjęte. No i no można dziecku mówić, prawda, że tam prezent to jest nieważne oczywiście, ale dzisiaj te dzieci są jedni przez drugich, prawda, tylko czekają na to, no bo to się odbywa w szkole, wiadomo. No takie jest moje zdanie. No nie wiem, jak tam się Państwo odniosą do tego, czy tam ksiądz będący w studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Mario.
Znaczy całkiem możliwe, że 20 czy 30 czy 40 lat temu właśnie ci, którzy myśleli o tej komunii w drugiej klasie, to myśleli tak jak pani i mieli może w tym i bardzo dużo racji, ale no, dzisiaj rzeczywistość nas bardzo negatywnie jakby zaskakuje. No, ja będąc w Warszawie, no po pierwsze wiem, że nie cała klasa przystępuje do komunii, nawet w drugiej klasie, to już jest 2/3 klasy, więc ten podział jest już niezależnie taki, jaki jest. Część dzieci, tak jak mówiłem już wcześniej, dla nich jest to coś śmiesznego, niezrozumiałego i dlatego, że w domu jest to coś niezrozumiałego, bo rodzice żyją w stanie no, grzechu, czyli niewłasce uświęcającej. No pani może nie spotyka się, no nie może się z tym zetknąć, ale naprawdę widząc, że wiele dzieci przez cały rok po pierwszej komunii w ogóle nie przystępuje do komunii świętej, czasem przez kolejne lata, bo w domu się nie przystępuje, nie chodzi do spowiedzi przez cały rok. No te różnice są, to nie zamieciemy pod dywan, mówiąc, że tych różnic nie ma. One po prostu już są. To nic nie zrobimy, żeby powiedzieć, bo zakryjemy oczy, że ich nie ma. One są. Więc pytanie, czy ciągnąć wszystkich w dół, czy szukać możliwości innych. No tu jest przykład wielu świętych, którzy przystąpili do Komunii Świętej właśnie w bardzo wczesnym wieku indywidualnie i potem wyrośli na świętych. No nawet Jan Paweł II wspomina o tym właśnie, że on był wcześniej niż inne dzieci. No i no właśnie.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bogumiła spod Krakowa.
Witam Panią.
Ja takie mam pytanie. Jak można właściwie zdefiniować to, czy dziecko jest skażone grzechem? Mi się wydaje, że za wcześnie, sądzę, że chodzi o to, że dziecko miało świadomość, co jest grzechem, a co nie. Jak teraz bardzo wcześnie się dzieci próbuje uświadamiać nawet w przedszkolach, że w ogóle zachowania jakieś seksualne nie podlegają ocenie moralnej oraz że to jest coś, sprawy związane z seksem, bo sądzę, że to mają osoby na myśli, twierdząc, że dziecko wcześniej nie jest skażone grzechem. Wiadomo, że prawdopodobnie chodzi o grzech nieczystości. Myślę, że przede wszystkim trzeba wychowywać rodziców, żeby dziecko nie miało możliwości takiej, żeby właśnie bardzo wcześnie się zetknąć z pornografią czy z czymś takim, bo ona może rzeczywiście przy przyjmować różne sprawy związane właśnie z seksem, że to po prostu się dzieje na świecie, a nie mając wtedy świadomości tego grzechu. Jest jeszcze taki problem, kiedy to się staje grzechem? Wtedy, jak ta osoba ma świadomość, że wybiera między dobrem a złem. Można mieć nadzieję, że dziecko jakoś intuicyjnie wyczuwa, czy coś to jest złego, czy nie. Ale no, trudno mi się wydaje właśnie ukierunkowywać się na to, że posłać dziecko do komunii, zanim zostanie skażone grzechem. Nie wiem, może to są jakieś wydumane moje problemy i przemyślenia na ten temat, ale może państwo zabiorą głos w tej sprawie, bo...
Tak, ważna sprawa, Pani Bogumiło. Dziękujemy bardzo za postawienie problemu.
Znaczy, oczywiście chodzi o zetknięcie ze złem. Tu nie chodzi oczywiście o to, że dziecko jest złe, tylko chodzi o... No, znaczy dziecko w pewien sposób kształtuje się moralnie, nie? To nie jest tak, że dziecko od poczęcia, od urodzenia jest ukształtowane moralnie. Znaczy to każdy z nas się kształtuje. To dziecko jest jakby nieukształtowane moralnie i jeżeli nie ma jakby wzorców, nie jest kształtowane na przykład przez swoich rodziców, a do tego ma kontakt po prostu ze złem, z zepsuciem, które... No i ten kontakt jest już no, od bardzo wczesnej rzeczy. No, przede wszystkim przecież nieustannie bardzo wiele dzieci jest po prostu ustawianych przed telewizorem czy przed komputerem od najwcześniejszych lat. A tam jest absolutny zalew pornografii, quasi-pornografii, myślenia ukształtowanego przez nieczystość, przez ludzi, z których ta nieczystość no, niestety po prostu się wylewa, nie chodzi, żeby kogokolwiek z kolei idealizmem jakimś oderwanym od rzeczywistości wydaje mi się sformułowanie, że ukształtować rodziców. No.
Oczywiście, znaczy, no, tak powinno być.
No, powinno być, tak, ale no, co ja mam powiedzieć, kiedy, nie wiem, będąc już od kilkunastu lat jakbyś powinnikiem, wiem, że blisko 90% na przykład mężczyzn, którzy przychodzą do spowiedzi, a co dopiero tych, którzy nie przychodzą, ma kontakt z pornografią. I to jest fakt. I jak można rzucić tylko hasło, a no, że trzeba, nie wiem, no nie, no, nadzieją naszą jest Chrystus i łaska, no więc łaska, z którą Chrystus przychodzi z Komunią Świętą, to jest ponad to, czy rodzic walczy z grzechem, czy nie, czy upadł, czy co się jakby dzieje w jego życiu, no to nie rodzic stanowi o dziecku, tylko Bóg tutaj stanowi, no my, przygotowując do wczesnej komunii, czy robiąc ten wysiłek, nawet ponad własną miarę, czy ponad własną grzeszność, dajemy możliwość no, jakby złożenia tego dziecka jak najwcześniej w ręce Chrystusa. I to jest nasze zadanie czy obowiązek.
Jakąś taką uzbroić w tarczę, w miecz, czy w Bożą zbroję, tak żeby było odporniejsze na te wszystkie sprawy, które no niestety jak dotykają, dziecko chłonie jak gąbka. I potem wyrzucić będzie dużo trudniej, także lepiej, żeby się nie stykało.
Słuchamy, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maria ze Śląska.
Szczęść Boże, Pani, witamy.
Ja chciałam powiedzieć tej Pani, że 60 lat temu też dzieci przystępowały do pierwszej komunii świętej wczesnej, ponieważ ja jestem przykładem tego. Mam ponad 60 lat, byłam do wczesnej komunii świętej. Moja siostra, kilka lat młodsza, również była. Natomiast moja córka daje takie świadectwo, była do wczesnej komunii świętej mając 5 lat. Sytuacja była taka, ponieważ mąż bardzo często wyjeżdżał na delegację, więc ze starszym synem uczęszczałam na lekcje religii, był do wczesnej komunii. Cała trójka moja dzieci była do wczesnej komunii świętej. Ale teraz po kolei. Mąż wyjeżdżał, więc zabierałam córkę ze sobą na lekcje religii syna. Potem, kiedy syn już w drugiej klasie zaczął sam uczęszczać, ponieważ kościół był po drugiej stronie, wybudowano nowy kościół, był na osiedlu, był po drugiej stronie ulicy, moja córka ma gorączkę. Od lekarza do lekarza nie wiedzieli, żeśmy w ogóle co się dzieje. Potem syn wychodzi na religię, córka dostaje wieczorem temperatury. Zorientowałam się, że to jest po prostu chęć tego dziecka, żeby chodzić na tą religię. No i ona ciągle płakała, że ona chce iść z Olkiem. Ja mówię, no Olek już idzie sam. rozmawiałam z siostrą zakonną, która prowadziła lekcję religii i siostra zaproponowała, żeby po prostu przychodzić z nią do dzieci wczesnokomunijnych. Mówi, ponieważ to jest mała grupka, było chyba 13 osób i dziecko przestało mieć temperatury. Zaczęło się uczyć, kiedy przyszedł okres zdawania oczywiście tych wszystkich modlitw. Moja córka pierwsza podnosi rękę. Zdrowaś Mario, Ojcze nasz. Wszystkie modlitwy, które były, ona miała pozdawane pierwsze. Ja nie przygotowywałam dziecka do pierwszej komunii, żeby po prostu szło do tej pierwszej komunii w tym wieku 5 lat. Natomiast sama siostra wyszła z propozycją, żeby po prostu to dziecko przystąpiło. Ja chciałam, żeby jeszcze odczekać te kilka lat, że będę z nim chodziła regularnie, tak jak pozostałe dzieci, czy na przyszły rok. Natomiast ksiądz proboszcz powiedział, że dziecko byłoby zasmucone, czy w ogóle nie wiadomo, jaka była reakcja wtedy, gdyby nie przystąpiła z tymi dziećmi do wczesnej komunii. Pytał ją, czy chce. Tak, ona chciała. Więc powiem tak. Miała 5 lat, brakowało jej do 5 lat 10 dni, więc uważam, że miała 4 dni, 4 latka, przepraszam, 4 lata, bo za 10 dni miała mieć dopiero skończone 5 lat, kiedy przystąpiła do Komunii Świętej. I uważam, że zrobiłam jak najlepiej, dlatego że w tej chwili jest katechetką, ukończyła KUL, ukończyła studium katechetyczne i nie mam nic przeciwko temu, żeby dzieci przystępowały nadal do wczesnej komunii. Natomiast z tego, co zauważyłam, w niektórych parafiach już zaczynają się wycofywać z wczesnej komunii. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Czy to jest po prostu rodzice po prostu nie chcą chodzić z tymi dziećmi, żeby ich przygotować, czy rodzice nie mają czasu. Ja też pracowałam i pogodziło się wszystko. Dało się rady pogodzić wszystko i przygotować te dzieci do tej wczesnej komunii świętej, przepraszam. Mm-hmm.
Dziękujemy Pani Mario za Pani świadectwo.
Dziękuję, z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Szanowni Boże, dziękujemy drodzy radiosłuchacze za wszystkie telefony, za współtworzenie tej audycji. No jeszcze mamy jakieś 3 minutki, 4 ze studia. Co jeszcze by należało dopowiedzieć słuchaczom w związku z tą pierwszą wczesną komunią świętą?
Zawsze mi się podoba, jak ksiądz Łukasz kończy audycję w radiu i mówi do rodziców odwagi.
Nie bójcie się, mnie to też po głowie chodzi.
Tak, więc jeżeli cokolwiek miałabym powiedzieć, to właśnie to. I to, żebyśmy rozbudzali dobre pragnienia w naszych dzieciach, bo też te dobre pragnienia są szansą, taką kontrszansą na te złe pragnienia, które nieustannie w dzieciach stymuluje świat. Rozbudzajmy dobre pragnienia i przyglądajmy się naszym dzieciom, a naprawdę Pan Bóg jakby błogosławi też dobrym pragnieniom, także nawet te osoby, które może teraz słuchają i się zastanawiają, czy tak, czy nie, czy dadzą radę, to myśmy, przygotowując dzieci, naprawdę nie uważaliśmy się za jakichś herosów, czy takie osoby, które świetnie wiedzą, jak to zrobić. Szliśmy po omacku, ale z takim zaufaniem, że rzeczywiście to cóż możemy lepszego zrobić, tak? No, że jakby może nawet nie można tego nie zrobić. Trzeba ten wysiłek też w naszej rodzinie położyć. My musimy się do tego zmobilizować. Mówię, sytuację mieliśmy komfortową, bo tutaj i bliskość kapłana też, ale cóż więcej powiedzieć, naprawdę odwagi.
Dla mnie najważniejsze jest to, że w tym wszystkim dajemy dziecku, daję swojemu synowi, córce, mam nadzieję niedługo też, korzystać po prostu z łaski, która płynie z Komunii Świętej. Dlaczego z tej łaski ma nie korzystać najszybciej, jak się da? Niech korzysta i to jest jakby najważniejsza myśl dla mnie i tutaj jeżeli ktoś się zastanawia, czy to próbować robić, czy nie próbować, jeżeli ma jakieś lęki w sobie, to myślę, że to wszystko jakby w kontekście tego ogromu łaski, jaki dla tego dziecka z komunii płynie, jest po prostu nieważne, więc trzeba próbować.
To znaczy pomyślmy, kto może w nas tego rodzaju obawy wzbudzać, żeby dziecko nie miało kontaktu wczesnego z Panem Jezusem. Jeżeli pomyślimy, dojdziemy do tego, co to za osoba, której może zależeć właśnie na tym, żeby dziecko bardziej w zło wchodziło, no to nie będziemy mieli wątpliwości, że jak najszybciej. Ksiądz.
Pewnie wiele rzeczy by chciało się powiedzieć. Znaczy to jest element walki, nie? Znaczy dzisiaj trzeba walczyć nie tylko, nie wiem, o pracę, nie tylko o pieniądze, nie tylko o środki do życia, nie tylko o dobry start swoich dzieci, nie tylko o mieszkanie dla nich i tak dalej, ale no, jeżeli jesteśmy uczniami Chrystusa, jeżeli jesteśmy w Kościele, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jeżeli po coś przyjęliśmy ten chrzest, jeżeli wierzymy w to, co mówimy, no to musimy podjąć walkę o duszę. To jest dramat. Tak wiele katolików się dzisiaj chowa, boi, nie widzi, zgadza się, ceduje swoje obowiązki, prawa na instytucje. Boi się, jeżeli jakaś instytucja tupnie nogą, że czegoś zakaże, nie pozwoli. No po prostu wszyscy się, tyle osób zachowuje jak klakierzy, a kiedy pojawia się rzeczywiście jakby no taka przestrzeń jak no walka o dziecko, chociażby w wymiarze przygotowania do sakramentów, czyli czegoś najintymniejszego, najpiękniejszego, najwspanialszego, to a może nie trzeba, może przesadzamy. Nie ma przesadzamy, znaczy tu nie ma przesadzania. W rzeczywistości Chrystusa, życia wiecznego nie ma przesadzania i możemy się pomylić, ale jeżeli mylimy się, nie wiem, w dobrej wierze, to no, jestem przekonany o tym, że Chrystus wyprowadzi z tego jak największe dobro. Jeżeli z naszego lenistwa, gnuśności, niechęci, samolubstwa czy jakichś innych rzeczy nie podejmujemy tego, co trzeba, no to spotka nas za to kara i to jest nasz obowiązek. Nie te rzeczy materialne i inne, które no dusze zabijają, no tak trzeba powiedzieć, tak się dzieje po prostu, dusze zabijają, tracimy dzieci, tracimy ludzi młodych, tracimy ludzi w kościele, coraz więcej ludzi tych ukształtowanych, nie wiem, na tych mszach dla dzieci, czasem na jakimś ogłupianiu, na nietraktowaniu różnych rzeczy poważnie, na spędzie, na masowości różnego rodzaju. Dzisiaj tych młodych ludzi nie ma w kościele. Ludzi, nie wiem, mających 30 kilka lat na początku swojego życia nie ma w kościele dzisiaj. No przynajmniej w wielkich miastach, takich jak ja jestem w Warszawie, ich nie ma. Oni nie potrzebują Boga. Nie dlatego, że mówią, że są niewierzący. Oni po prostu nie potrzebują sakramentów, nie potrzebują przychodzić. Żyją po swojemu. No trzeba zacząć walczyć, żeby z kolejnym pokoleniem, które jest niszczone przez zło, nie stało się dużo, dużo gorzej. Nawet sobie nie wyobrażamy, jakby co może być. Nie ma żadnych badań, żeby określić, jakie będą skutki, nie wiem, właśnie pornografii, jakie będą skutki internetu, jakie będą skutki różnych portali tak zwanych społecznościowych, różnych rzeczy, które się tam dzieją. To wszystko zobaczymy na własnej skórze, dlatego kształtujmy. Czasem sobie jeszcze myślę ostatnie zdanie, że przywołujemy tę Ewangelię, w której Pan Jezus zostawia 99 owiec, a idzie za tą jedną. I ciągle odnosimy to właśnie do tych, nie wiem, zagubionych, stojących z daleka, których musimy ewangelizować i tak dalej. To jest oczywiście prawda. Ale może warto czasem by odwrócić znaczenie jakby tej Ewangelii, zastanowić się, że na tych 100 owiec to jest ta jedna, nad którą trzeba się pochylić, ale to jest to właśnie ta jedna, która ma być święta, którą trzeba uratować, no i za tym pójść.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy naszym gościom, księdzu Łukaszowi Kadzińskiemu. Bóg zapłać, księże.
Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękuję.
Państwu Agacie i Wojciechowi Rybczykom z Marysią siedmiotygodniową, która nam tutaj towarzyszyła, ale zasnęła jakoś spokojnie. Bóg
tak,
zapłać.
Na razie zasnęła. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Wszystkim.
Dziękuję bardzo.
I Krystianowi za realizację audycji. Dziękujemy. Do kolejnego wtorku. Żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica.